59. sesji Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do realizacji punktu 7. O porze nietypowej jak dla MPU. Jest to projekt uchwały PU 1013/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, Radojewo-Zachód, część D w Poznaniu. Bardzo proszę panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo, Radojewo-Zachód, część D w Poznaniu dotyczy obszaru położonego w północnej części miasta, konkretnie fragmentu Radojewa. Jest to obszar o powierzchni około 18 hektarów. Jest to fragment sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla całego Moraska, Radojewa i Umultowa. Obecnie obszar ten użytkowany jest rolniczo, bądź są to nieużytki, tylko na niewielkim fragmencie we wschodniej części znajduje się infrastruktura techniczna. W studium obszar ten jest wyłączony z zabudowy oraz częściowo zapisany jako teren o szczególnych walorach przyrodniczych, teren cenny przyrodniczo. Przez ten obszar przebiegają sieci infrastruktury technicznej, gazociąg i ropociąg, a ponadto ten obszar wyłączony z zabudowy stanowi ciąg ekologiczny, ciąg łączący przyrodniczo wzgórze Morasko z Doliną Warty. Własnościowo obszar ten jest w większości należy do osób prywatnych, w tym do spółki. Ten niebieski obszar to są działki należące do spółki. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium, a więc cały ten obszar został wyłączony z zabudowy oraz wskazane zostały te obszary, które są cenne przyrodniczo. Tylko w tym fragmencie, gdzie już jest istniejąca infrastruktura gazowa, został wydzielony teren przeznaczony właśnie pod taką infrastrukturę. Oczywiście zapisy planu umożliwiają utrzymanie, realizację infrastruktury technicznej. Projekt tego planu, do tego projektu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Ta prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wykazała zerowy wynik finansowy, ponieważ w tym projekcie planu nie zmienia się przeznaczenia ani sposobu użytkowania terenu w stosunku do tego, co w tej chwili jest ten obszar użytkowany, a także w stosunku do obowiązującego uprzednio do 2003 roku planu ogólnego. Projekt uzyskał wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu zostało złożone jedno pismo z 10 uwagami. Prezydent te uwagi odrzucił. Dokładnie były omawiane wczoraj na Komisji Polityki Przestrzennej wraz z uzasadnieniami ich odrzucenia. Jest to typowy projekt ochronny, chroniący tereny zieleni, obszar wyłączony z zabudowy, umożliwiający utworzenie spójnego ekosystemu przyrodniczego na tym obszarze, a także wyłączenie z zabudowy jest również związane z przebiegającą przez ten teren infrastrukturą techniczną. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie propozycji rozpatrzenia uwag złożonych w załączniku do uchwały, a także o przyjęcie tego projektu planu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowano 12 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy od razu przystąpić do rozstrzygania. Najpierw poproszę państwa o rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag przez prezydenta. W związku z tym pierwsze głosowanie. Kto z państwa radnych jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu planu? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada postanowiła o zaakceptowaniu sposobu rozstrzygnięcia uwag. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 1013? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 0 przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały PU 1001/13 zmieniającej uchwałę Rady Miasta z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jest to projekt autorstwa Klubu Radnych PiS i przedstawi go pani radna Ewa Jemility. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałam państwu przedstawić kolejny projekt uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na temat tego projektu uchwały powiedziano już wiele. Temat ten był roztrząsany wielokrotnie na poszczególnych komisjach. Także Wysoka Rada zechciała się ustosunkować do projektu w czerwcu. W czerwcu projekt nie znalazł uznania Wysokiej Rady. Jednym z punktów podniesionych była wysokość bonifikaty liczona od opłaty za użytkowanie wieczyste. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Wysokiej Rady, zmieniliśmy tutaj zasadę obliczania wartości i wysokości opłaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wzór ten macie państwo w uchwale. Może krótko przypomnę historię tej uchwały i innych uchwał, które dawały mieszkańcom Poznania prawo do przekształcania gruntów w użytkowanie wieczyste. Była to wielokrotnie zmieniana uchwała, najnowsza jej wersja jest w roku 2011, uchwała Rady Miasta pozwalająca spółdzielniom mieszkaniowym wykupienie gruntu z 95% bonifikatą. Dlaczego dzisiaj ta uchwała jest martwa? Ponieważ inne przepisy prawa zablokowały tę drogę w przypadku, kiedy choćby jedno mieszkanie w majątku spółdzielni mieszkaniowej w poszczególnych blokach i na poszczególnych działkach zostało wyodrębnione na pełną własność. Ta ścieżka została zatem zamknięta, dlatego Wysoka Rada w listopadzie ubiegłego roku postanowiła, że umożliwi jednak spółdzielcom przekształcanie użytkowania wieczystego w pełną własność, już nie na zasadzie wykupu, ale przez przekształcenie. I stąd pojawiła się ta uchwała w listopadzie 2012 roku, którą to Wysoka Rada zechciała przyjąć jednogłośnie. Niestety okazało się, że procent bonifikaty, z którego mogą korzystać mieszkańcy, nadal jednak uniemożliwia dokonanie procesów przekształceniowych, stąd też ta zmiana. Czy bonifikata jest zbyt wysoka, bo też można się było spotkać z takimi głosami. Mamy dzisiaj na sali przedstawicieli mieszkańców z poszczególnych spółdzielni. Przykładowo powiem krótko, nawet przy tak wysokich bonifikatach, tak, przekształcenie i zapłacenie za przekształcenie użytkowania wieczystego w pełną własność za 43 metry kwadratowe gruntu będzie wynosiło na przykład 8 tysięcy złotych albo 10 tysięcy złotych, mimo 95% bonifikaty. Być może nadal wiele osób nie będzie w stanie tego udźwignąć. Być może nadal wiele osób na ten proces się nie zdecyduje. Pozostawienie bonifikat na poziomie od 10 do 80% spowoduje, że ten proces w ogóle nie będzie miał miejsca. Natomiast bezustanne powiększanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, coroczne opłaty o 1000%, o 600% i tak dalej, spowoduje, że niedługo mieszkańcy nie będą w stanie udźwignąć tego finansowego ciężaru. W związku z tym apeluję do Wysokiej Rady, aby przyjęła tę uchwałę. Nadmienię, że dwie komisje, które były zobligowane do wyrażenia opinii na temat tej uchwały, wydały opinię pozytywną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 5 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu głosowała 3 głosy za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący i w ten sposób również opinię pozytywną o projekcie uchwały wyraziła. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. W imieniu klubu pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ten projekt faktycznie dotyczy sprawy, która jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna. Dotyka dosyć dużej grupy mieszkańców Poznania. Przypomnę tylko, że użytkowanie wieczyste jest troszeczkę takim spadkiem tak naprawdę naszym po okresie PRL-u, gdzie tak naprawdę zbycie własności państwowej nie było dopuszczalne prawnie i to użytkowanie wieczyste było swego rodzaju protezą, która pozwalała przekazać duże uprawnienia, to ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania wieczystego podmiotom innym niż Skarb Państwa, czy to były indywidualne osoby, czy na przykład spółdzielnie mieszkaniowe. I faktycznie od jakiegoś czasu, od kilku, a nawet może więcej lat próbuje się rozwiązać ten problem. Częściowo jakby tutaj Rada Miasta próbowała to zrobić poprzez podejmowane przez siebie uchwały o bonifikatach. Z drugiej strony Parlament, uchwalając ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, też niejako wskazał pewne tryby, instrumenty, w jakich to może się, czy przy pomocy jakich może się to odbywać. Przypomnę tylko, że mamy faktycznie ten podwójny, czy dwa tryby, podwójny tok postępowania. W jednym przypadku, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa jest jedynym właścicielem budynku i jedynym użytkownikiem wieczystym, jest możliwość sprzedaży sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią i faktycznie od 2004 roku jest to możliwe za kwotę równą 5% wartości rynkowej nieruchomości i wiele spółdzielni z tego skorzystało. Niestety niektóre spółdzielnie ten moment przegapiły, a w międzyczasie różne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowały, że faktycznie pojawiła się dosyć duża grupa budynków z lokalami, które są wyodrębnione na, jako właśnie odrębne lokale, odrębny przedmiot własności i pojawia się to nieszczęsne współużytkowanie wieczyste, czyli sytuacja, w której spółdzielnia przestaje być jedynym użytkownikiem wieczystym, a tak naprawdę pojawia się kilka co najmniej podmiotów. Z reguły są to osoby fizyczne właśnie w zbiegu ze spółdzielnią mieszkaniową. Tu jest problem, nie można zastosować tego trybu sprzedaży bezprzetargowej. Trzeba iść tym trybem administracyjnym, gdzie jest to ustalane w drodze decyzji, to przekształcenie, jest ustalana opłata i także na podstawie uchwały Rady Miasta od tej opłaty jest udzielana pewna bonifikata. Tu faktycznie dochodzimy do istoty tego problemu, gdzie okazuje się, że w wielu budynkach wielorodzinnych, spółdzielczych, takich, w których są te wyodrębnione lokale, nie można skorzystać z tego lepszego czy bardziej korzystnego trybu, który jest dostępny właśnie w trybie sprzedaży bezprzetargowej i te bonifikaty są generalnie rzecz biorąc troszeczkę niższe w tym przypadku, a co za tym idzie kwota, która obciąża użytkowników wieczystych za przekształcenie jest znacznie większa. Proszę Państwa, te problemy tak naprawdę się pojawiły w dużej mierze w kilku ostatnich latach, głównie właśnie ze względu na proces aktualizacji opłat, gdzie się okazało, że coś, co było do tej pory kosztem marginalnym, ten 1% opłaty rocznej od jakiejś wartości ustalonej powiedzmy w latach 90., dawno nieaktualnej, no okazał się nagle po zweryfikowaniu wartości rynkowej kosztem bardzo dotkliwym dla wielu osób i stąd w dużej mierze się biorą nasze tutaj te współczesne problemy. Myślę, że dla wielu osób, które wciąż jakby są na użytkowaniu wieczystym, szczególnie jeżeli porównują swoją sytuację z blokami często sąsiednimi, które zdążyły się przekształcić w tym trybie sprzedaży na rzecz spółdzielni, no jest to postrzegana ta opłata jako taki no quasi podatek katastralny w wysokości 1% wartości gruntu, który jest przypisany niejako do tego lokalu i jest tutaj ten problem. Ale od razu chciałbym w tym miejscu zastrzec, proszę Państwa, że jakakolwiek zmiana systemu bonifikat, korzystna nawet dla użytkowników wieczystych, to nie jest od razu rozwiązanie problemu, tych problemów jest więcej. Tu te trzy podstawowe na tym slajdzie się znalazły. Przede wszystkim jest problem związany z czasami z wielkością działek, które są przypisane do poszczególnych budynków, z ich powierzchnią, na ile mieszkań się rozkładają. Tutaj to jest kwestia, która jest poza kompetencją naszą jako Rady czy Prezydenta Miasta. To często te podziały tak naprawdę były na wniosek spółdzielni mieszkaniowych przeprowadzane. Kwestia wyceny rynkowej wartości nieruchomości też jest tak naprawdę poza kompetencją, na pewno poza kompetencją Rady. Jeżeli wpływ prezydenta i jego urzędników jest jakikolwiek, to jest on na pewno bardzo ograniczony i co najwyżej nieformalny. Tak naprawdę rzeczoznawca powinien niejako zgodnie ze sztuką powiedzmy wyceniać wartość rynkową. No i wreszcie to, co może być dużym problemem, żeby przekształcić się w tym trybie administracyjnym, trzeba uzyskać generalnie zgodę wszystkich właścicieli tych lokali mieszkalnych w danym budynku. Można oczywiście iść drogą sądową, jeżeli nie ma tej pełnej zgody, ale jest to trudny tryb. Czyli to, że zmieniony zostanie system naliczania bonifikat, nie załatwia od razu wszystkich problemów, które się tak naprawdę z tym przekształceniem wiążą. Jeszcze dochodzi jeden problem. Być może w 2014 roku czeka nas rozstrzygnięcie Komisji Europejskiej, które w ogóle będzie dotyczyło kwestii prawnej dopuszczalności przekształcania użytkowania wieczystego w pełną własność na rzecz osób prawnych, a takimi są spółdzielnie. To, że to jest sprawa skomplikowana, tylko mignę dwoma wzorami, które się pojawiają przy obliczaniu bonifikat i w ogóle wartości użytkowania wieczystego. Oczywiście nie będę ich absolutnie omawiał, chcę tylko pokazać, że to nie jest takie proste, że jest to jakaś bonifikata procentowa. Ten sposób obliczania jest bardzo skomplikowany w zależności od tego tak naprawdę, ile lat tego użytkowania wieczystego zostało wykorzystanych. I teraz, przepraszam, porównanie tych powiedzmy warunków, na jakich można przekształcić użytkowanie wieczyste. Ta czerwona pionowa linia na wysokości 5% wartości, jeżeli przyjmiemy, że wartość rynkowa danej nieruchomości gruntowej albo precyzyjnie udziału w tej nieruchomości, który jest przypisany do danego lokalu wynosi 100, to jak widzimy w trybie tej sprzedaży bezprzetargowej na rzecz spółdzielni, czyli to, co jest praktykowane od 2004 roku w sytuacji, kiedy żaden lokal się nie wyodrębni, to jest właśnie ta liniowa, można by powiedzieć, stawka 5% wartości, niezależnie od tego, ile tak naprawdę lat użytkowania zostało wykorzystanych. Ta górna linia, To jest nasza aktualna uchwała o tym przekształceniu w trybie administracyjnym. Jak widać, jest to między 9,5 mniej więcej, a 8,5% tej pełnej wartości rynkowej nieruchomości, ta opłata po bonifikacie udzielonej czy to osobie fizycznej, czy spółdzielni mieszkaniowej. Widać, że jest to opłata większa, prawie dwa razy większa niż w tym trybie sprzedaży bezprzetargowej spółdzielni. Natomiast ona ma tę jeszcze jakby własność, że ona faktycznie spada, aczkolwiek nie aż tak jakoś bardzo drastycznie, razem z tym, jak długo już to użytkowanie wieczyste trwa. Proszę Państwa, ten projekt, który zaproponowała Pani Radna i został odrzucony w czerwcu, został odrzucony naszym zdaniem słusznie, z tego powodu, że on przez swoją konstrukcję powodował, że mniej więcej tak by wyglądała ta efektywna stawka tej opłaty za przekształcenie, czyli po pierwsze byłaby znacznie niższa od 0,5 do 2 mniej więcej procent, znacznie niższa od tego, co przysługiwało spółdzielniom. No po drugie, ona zachowuje się w ten sposób, że ona rośnie, jest coraz wyższa w zależności od tego, ile już lat zostało wykorzystanych, czyli odwrotnie od tego właściwie, co byśmy zakładali, że ma sens. I wreszcie ten ostatni projekt Pani Radnej, on zakłada jakby zrównanie tych dwóch trybów i zakłada, oczywiście jeżeli byśmy tam jeden błąd w tej uchwale usunęli i słowo ceny zamienili na opłaty, zakładałby równorzędność tych dwóch trybów. I to jest jakiś punkt wyjścia, powiedzmy, do dyskusji, do której my jako klub jesteśmy jak najbardziej jeszcze gotowi. Projekt Pani Radnej idzie troszeczkę dalej niż te warunki, które przysługiwały spółdzielniom, dlatego że spółdzielnie mogły tak daleko idącą bonifikatę uzyskać, tylko jeżeli jednorazowo zapłaciły tę kwotę. Pani Radna zakłada, że można byłoby także tą kwotę już mocno obniżoną rozłożyć na raty. Tutaj uważamy, że no, na pewno nie ma racjonalności, żeby jeszcze bardziej uprzywilejować to przekształcenie w tym trybie administracyjnym w stosunku do tego, co przysługiwało spółdzielniom. Natomiast no, pomiędzy tymi dwoma liniami, tą górną i środkową, jest jakieś pole, gdzie możemy, myślę, dyskutować o tym, jak ten problem rozwiązać, w jaki sposób te warunki mogłyby być dla użytkowników wieczystych korzystniejsze. Rozważaliśmy kwestię ewentualnie tego, czy po pierwsze wprowadzić tutaj jakieś kryterium dochodowe, że faktycznie ta wyższa stawka bonifikaty byłaby adresowana tylko do osób, które powiedzmy nie przekraczają pewnego progu dochodowego, czyli faktycznie do tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na poniesienie tych opłat za przekształcenie według obecnych zasad. Zastanawialiśmy się też, czy można zróżnicować zasady naliczania tej bonifikaty w zależności od tego, czy mówimy o domach jednorodzinnych, czyli gdzie jest jeden użytkownik wieczysty i gdzie byłyby jedne zasady, a inne w przypadku, kiedy jest to lokal właśnie wyodrębniony w budynku wielorodzinnym. I to są jakieś kwestie, które uważamy, że warto byłoby jeszcze dopracować, nad nimi się zastanowić, tak żebyśmy mogli, mamy nadzieję, na następnej sesji przedstawić projekt, który zdobędzie poparcie całej Rady, gdzie faktycznie będziemy mogli ten problem w jakiś sposób rozwiązać i iść na rękę osobom, które no mają problem z tym użytkowaniem wieczystym. Dla miasta jakby o tyle finansowo jest to, nie chcę powiedzieć neutralne, jest to w krótkim okresie może być korzystne, tak? Jeżeli nawet dopuścimy czy zdynamizujemy to przekształcenie za 5% wartości, to oznacza, że jednorazowo niejako dostaniemy te opłaty, można powiedzieć, za 5 lat z góry, tak? Bo tak byśmy co roku dostawali 1%, tak dostaniemy od razu 5%. Natomiast oczywiście w dłuższym okresie, jakby na to spojrzeć, pewnie jest to dla miasta jakiś tam uszczerbek finansowy, natomiast przynajmniej byśmy ten problem użytkowania wieczystego, myślę, że stopniowo mogli w odniesieniu przynajmniej do lokali mieszkalnych rozwiązywać i przejść na mimo wszystko łatwiejszy, chociażby nawet w obsłudze dla Urzędu Miasta, status pełnej własności. Dlatego też w imieniu klubu składam wniosek o, można powiedzieć, zwrócenie tego projektu do pracy w komisji. Chcemy nad tym jeszcze te 3 tygodnie, które nam zostały, popracować, sprawdzić te możliwości, czy warianty, które rozważaliśmy. Chcemy iść w kierunku pewnego ułatwienia czy uatrakcyjnienia tych warunków wykupu czy warunków ponoszenia opłaty za przekształcenie, ale prosimy o to, żeby jeszcze taki nieformalny być może zespół w ramach Komisji Gospodarki Komunalnej się tym problemem zajął, tak żeby faktycznie był to projekt, pod którym by się mogły podpisać wszystkie kluby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc jest przedstawiony wniosek formalny o odesłanie ponowne do komisji tego projektu z celami takimi, jak pan radny nakreślił. Czy jest głos przeciwny? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
W sensie formalnym nie mam możliwości zabrania innego głosu niż przeciwny i w tym sensie jestem przeciwny, że uważam, że tą uchwałę moglibyśmy podjąć już dzisiaj. Natomiast jako klub wnioskujący mogę tutaj powiedzieć tyle, że oczywiście żałuję, że te prace trwają nad tą kwestią dość długo, natomiast zakładam, że one trwają długo, bo państwo w dobrej wierze ostatecznie chcecie osiągnąć finalny efekt. Mówię tutaj do koleżanek i kolegów radnych z Platformy Obywatelskiej. Chciałem podziękować panu radnemu Mikule za zaangażowanie w sprawę poszukiwania rozwiązania, które byłoby akceptowalne dla całej Rady Miasta. A przyzwyczaiłem się do tego, że czasami sprawa musi nabrać trochę takiej, że powiem, refleksji dłuższej potrzebuje. Także jeżeli to ma być warunek do tego, żeby ostatecznie zadośćuczynić oczekiwaniom znacznej części mieszkańców, to my przychylamy się w tym sensie do tego, żeby do 10 grudnia tą sprawę odłożyć. Natomiast chcielibyśmy też państwa prosić, żeby dalej tego terminu nie przeciągać, bo uważamy, że ta sprawa się toczy już dość długo i warto ją wreszcie finalnie zamknąć. Także w imieniu wnioskodawców, żeby już nie było potrzeby głosowania, chciałbym wycofać ten projekt uchwały z intencją prac nad nim w komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc punkt 8. Może zostać zamknięty, bo autor wycofał projekt uchwały z intencjami, które przedstawił pan radny Łukasz Mikuła. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały PU 1008/13 w sprawie miejscowego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok. Pani dyrektor Elżbieta Dybowska przedstawi w imieniu prezydenta miasta ten projekt. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, na wstępie chciałabym powiedzieć, iż po szerokiej dyskusji w komisjach pan prezydent wnosi poprawkę.
Dziękuję bardzo.
Państwo radni projekt tej autopoprawki już otrzymali. Chciałabym powiedzieć, iż na wydatki w ramach miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na przyszły rok proponujemy kwotę 11 700 tysięcy złotych według szczegółowego podziału, który państwo radni mają w załączniku do uchwały i do programu przedstawionego w tym załączniku. Natomiast autopoprawka dotyczy następujących wydatków. Proponujemy w części opisowej w punkcie rzymskim 6 arabski numer 3 wykreśla się podpunkt 5. Pozostałe podpunkty 6 i 7 przyjmują numerację odpowiednio 5 i 6. Następnie w punkcie 10 rzymskim plan wydatków w tabeli numer 4 wprowadza się zmiany następujące. Umniejsza się plan dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu o kwotę 700 tysięcy złotych, co oznacza, iż MOPR otrzyma 743 860 zł. Natomiast o 200 tysięcy złotych zwiększa się plan wydatków na zadania koordynowane przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. To jest do kwoty 2 200 tysięcy, czyli jest to poziom wydatków tegorocznych. I zwiększa się o 500 tysięcy plan wydatków dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na dodatkowe patrole, co oznacza również zwiększenie do kwoty 1 000 000 złotych, a więc poziomu wydatków tegorocznych. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Opiniowanie tego projektu jest złożone, bo tych opinii było szereg. Najpierw Komisja Bezpieczeństwa nie zaopiniowała tego projektu, ale zwróciła się do prezydenta o zwiększenie środków na dodatkowe patrole policji. Później Komisja Kultury Fizycznej zaopiniowała negatywnie ten projekt, głosując 3 za, 8 przeciw i 3 wstrzymujące. Jednocześnie podejmując stanowisko, aby wszystkie zadania realizowane na podstawie miejskiego programu profilaktyki w roku 2014 zostały zapisane na poziomie planu na rok 2013 i Komisja Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego zaopiniowała projekt negatywnie, głosując 1 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące. Komisja Oświaty i Wychowania też na poprzednim posiedzeniu zaopiniowała ten projekt negatywnie. Natomiast dzisiaj wpłynęła autopoprawka, o którą mówiła pani dyrektor, i Komisja Rodziny zaopiniowała ten projekt z autoprawką, głosując 6 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący, i Komisja Oświaty i Wychowania 9 za, 3 przeciw i 2 wstrzymujące zaopiniowała projekt pozytywnie. Czy w imieniu tych komisji po tym streszczeniu historii opiniowania dokumentu ktoś z państwa chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Pierwszym punktem, który wzbudził nasze wątpliwości, była wysokość wpływów z tytułu sprzedaży alkoholu. Plan na rok 2012 mówił o 12 milionach 150 tysiącach. To był plan po zmianach, czyli to był plan zrealizowany tak naprawdę. Plan początkowy na rok 2013 mówił o 11 milionach 970 tysiącach, a plan po zmianach, czyli ten zrealizowany, to było 12 milionów 262 tysiące z groszami. Czyli z roku na rok ta zmiana szła w górę, chociaż o niewielkie kwoty. Niewielkie w stosunku do 12 milionów. Natomiast na ten rok, mimo że dwa poprzednie lata to było 12 milionów 150 tysięcy i 12 milionów 262 tysiące, oszacowano te wpływy na 11 milionów 700 tysięcy złotych. Pytaliśmy o to na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji. Dwukrotnie nie otrzymaliśmy informacji. Nie było ani przedstawiciela prezydenta, ani przedstawiciela, myślę, że zapewne Wydziału Działalności Gospodarczej, bo to chyba on, albo Wydział Finansowy czy Budżetu i Analiz to szacuje te przychody. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlaczego oszacowano je na mniejszą kwotę, chociaż dwukrotnie w poprzednich latach były to kwoty o mniej więcej 100 tysięcy z roku na rok większe. Druga sprawa, która budzi naszą wątpliwość, to sposób tych cięć. O ile dopuszczalibyśmy w sytuacji rzeczywistego braku pieniędzy cięcia na patrole policji, za którymi akurat jedna z komisji, Komisja Bezpieczeństwa, zdecydowanie się ujęła, ale uważamy je za zdecydowanie pomocnicze, jeżeli chodzi o działania antyalkoholowe. O tyle bardzo złym rozwiązaniem jest dla nas znacząca, i to z roku na rok coraz większa, redukcja kwot przeznaczonych na świetlice opiekuńcze prowadzone przez poszczególne szkoły. Szkoły podstawowe i około, zdaje się, 11 czy 12 gimnazjów. I też wątpliwości budzi obcięcie o 5% według takiego statystycznej zasady, obcięcie o 5% pieniędzy przeznaczonych na poszczególne podmioty, domy dziecka, Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej i tak dalej. Wszystkim tym instytucjom o 5% obcięto roczny budżet. Wydaje nam się, że nie powinny podlegać cięciu te działania, które bezpośrednio są pracą bądź z osobami wprost objętymi problemem alkoholowym, czy samodzielnie, czy poprzez dzieci w rodzinach uzależnionych, bądź zagrożone w większym stopniu tym problemem. Dlatego, o ile powtarzam, jeszcze skłonni bylibyśmy uznać obcięcie kwot na dodatkowe patrole policji. Można by je pokryć zresztą z innego punktu, z innego paragrafu w budżecie niż z funduszu antyalkoholowego. O tyle zwłaszcza porównanie dwóch zadań jest dla nas ilustracją złego podejścia do tego problemu. Dwa lata temu dwa działania, to znaczy pierwsze, tu pozwolę sobie przeczytać. Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania. Jednostką odpowiedzialną był tutaj Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz program Sportowa Młodość, Trzeźwa Przyszłość. Otóż na te zadania było przeznaczone 1 400 000 zł. Natomiast na zadanie opisane prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. I za to odpowiedzialny był Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania i świetlice opiekuńcze w szkołach miejskich. Na to przeznaczone było 1 200 000. Tu 1 400 000, tu 1 200 000. To były zadania adresowane do najliczniejszej grupy uczestników. Ten program sportowy, przede wszystkim nauczanie, nauka pływania dla dzieci w klasach drugich i trzecich szkół podstawowych do 7 000 dzieci. Te świetlice opiekuńcze do 4 000 dzieci. Żadne inne zadanie nie obejmowało tak licznej grupy dzieci i młodzieży. Tymczasem podejście do nich pana prezydenta jest zupełnie różne i także za akceptacją większości w Radzie, ponieważ w ciągu kolejnych 2 lat kwoty na świetlice opiekuńcze w szkołach zmniejszono o 56,7%. Natomiast kwoty na działalność prosportową, w tym lekcje pływania, zwiększono o 57,1%. No, samo się nasuwa, że to była taka zamiana z jednego na drugie. Chociaż być może nie taki był zamiar tych, którzy takie propozycje pana prezydenta akceptowali bądź wprowadzali do nich poprawki. Dlaczego uważamy, że to jest złe rozwiązanie? Nie dlatego, że mamy coś przeciwko nauczaniu dzieci pływania czy działalności prosportowej. Dużo większe zastrzeżenia mamy do finansowania z tych pieniędzy patroli policji. Natomiast tak się składa, że zwiększono o 57% program skierowany do wszystkich uczniów, wszystkich dzieci, czyli także tych z rodzin niebiednych, także tych z rodzin bezproblemowych, także tych procentowo znacznie rzadziej dysfunkcjonalnych. Natomiast obcięto program skierowany do 4000 dzieci na różnych etapach kształcenia, przy czym są to dzieci raczej z rodzin biednych, raczej z problemami i znacznie częściej dysfunkcjonalnych. Wydaje się, że jest to bardzo zła metoda działania. Jeżeli, powtarzam, jeżeli już cokolwiek należałoby w tym planie wydatków zmieniać, to raczej poprzez cięcie tego hojnie przyznanego miliona na patrole policji na ulicach miasta Poznania. Ale pytanie nasze jest takie, czy w ogóle jest konieczność takich cięć, skoro przez dwa kolejne lata mieliśmy wyraźny, bo ponad 100 tysięcy wzrost przychodów na fundusz alkoholowy, a w tym roku założono, że one spadną znacznie, bo o 450 tysięcy w stosunku do przychodów sprzed dwóch lat. Rok temu były wyższe, dwa lata temu były trochę niższe, teraz mają być niższe o 450 tysięcy niż dwa lata temu. Z tych wszystkich powodów Klub Prawa i Sprawiedliwości nie będzie mógł pozytywnie zaopiniować tego projektu uchwały. Zgłaszaliśmy na komisjach projekty przywracające, poprawki przywracające te kwoty obcięte, ale nie zyskały one większości radnych mimo kilkukrotnych głosowań. Także tym razem już tych poprawek składać nie będziemy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Adrian Kaczmarek, proszę.
Tak, dziękuję bardzo. Ja miałem okazję tylko na komisji wczoraj, kiedy jeszcze nie byłam, te poprawki, zapoznać się tutaj z tym programem i tymi wyliczeniami. No, ale rozumiem, że treść autopoprawki sprowadza się do tego, no, chyba że właśnie tutaj się mylę, bo na pewno wypada klub integracji społecznej z programu, ale to czy oznacza to, że takiego klubu nie będzie w ogóle prowadzony przez MOP, czy po prostu będzie on sfinansowany z innych środków? No i podobnie bym miał też pytanie, bo drugie jakby źródło tych, bo to jest kwota 200 ponad tysięcy, natomiast niecałe później 500 tysięcy to jest program asystentów rodziny. I też podobne pytanie, czy to nie będzie w ogóle funkcjonowało, czy będzie sfinansowane z innych środków? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja właśnie chciałam poprosić panią dyrektor, żeby powiedziała nam, skąd ewentualnie miały być zebrane te środki. Czyli powtórzyła to, co mówię na Komisji Oświaty, bo chyba tutaj nie była mowy i potem ewentualnie będę miała dalsze pytania.
Szanowni państwo, najpierw powtórzę może to, co już na wcześniejszych komisjach wyjaśniałam, iż MOPR złożył również wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych kontynuacji tych projektów i jeśli uzyska te środki zewnętrzne, a to się okaże pewnie z początkiem przyszłego roku, to będzie w ramach tych funduszy realizował zadania. Natomiast proponujemy rozważenie możliwości pozyskania środków na zadania realizowane przez MOPR, ewentualnie ze środków przeznaczonych czy z ograniczenia środków na dodatki specjalne, mieszkaniowe, na specjalne dodatki mieszkaniowe.
Dziękuję bardzo. Pani radna Dudziak.
Dziękuję bardzo. Czyli to są te dodatki mieszkaniowe, które już chyba dwa razy próbował pan prezydent zlikwidować i my nie daliśmy na likwidację tych dodatków. Tak, dobrze myślę. Ja chciałam powiedzieć tylko, że no, to jest po prostu, no, to jest widziano nieeleganckie, żeby zabierać z tak ważnych zadań, jakie są w przypadku tego programu, zadania, które jest niezwykle potrzebne, bo no, ludzie są coraz ubożsi, no nie oszukujmy się, jest coraz gorzej i to akurat ma trafić do najbiedniejszych ludzi, te dodatki mieszkaniowe, więc proszę mieć świadomość, że teoretycznie możemy zabrać z tych właśnie dodatków te środki. A poza tym niedawno żeśmy byli dumni z tego, jak nam działa pięknie trener osiedlowy i dzisiaj się okazuje, że być może z tego na trenera osiedlowego nam nie starczy środków. Natomiast jeżeli chodzi o asystentów rodziny, jest to niezwykle ważne zadanie. To jest 7 osób tak naprawdę zatrudnionych, która pracuje z najbardziej poważnymi sytuacjami rodzinnymi, która wyprowadza po prostu rodziny na prostą. I to jest niezwykle ważne zadanie. I ja się boję, że nie będzie zewnętrznych środków. Zresztą tu kolega, który pracuje i pracuje w urzędzie, jednym z urzędów miasta tutaj naszego miasta, i zajmuje się też środkami unijnymi, twierdzi, że nie będzie na to właśnie pieniędzy, bo się skończyło na ten kapitał ludzki, czy jak to nazywają. W każdym razie to źródło, z którego miało być finansowane to zadanie, to jest, proszę Państwa, nie do przyjęcia. Zastanówcie się nad tym, bo zabieramy jeszcze biedniejszym ludziom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, na jakiś kompromis się trzeba zdecydować. Nie da się zrobić jednego i drugiego. Ja rozumiem, że i tak naprawdę, jeśli chodzi o te, jak powiem, dodatki mieszkaniowe, ich ilość osób, do których adresujemy, co roku spada. Spadło dosyć znacznie w ostatnich latach, więc nie jest ich coraz więcej, jest ich coraz mniej. W tej grupie oczywiście, nie chcę w tej chwili wypowiadać się o inną grupę, ale musimy szukać rozwiązania. Ja oczywiście mogę wrócić do propozycji poprzedniego rozwiązania, ale ono też jest złe. Też komuś, ktoś dostanie mniej środków. Trzeba po prostu w tej sytuacji szukać takiego rozwiązania, które dla całego systemu funkcjonowania miasta i także tych osób, którym pomoc jesteśmy zobligowani udzielić, będzie najkorzystniejsze. Wydaje mi się, że taka propozycja jest słuszna i dlatego chciałbym Państwa prosić w tej chwili o przyjęcie tego rozstrzygnięcia. Ja będę Państwa zachęcał na najbliższej sesji do rezygnacji z dodatków mieszkaniowych i przeznaczenia tego na wsparcie środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Korzystając z tego, że mamy tutaj pana prezydenta, to może pan prezydent zechce odpowiedzieć na pytania, na które na kilku komisjach odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Dlaczego oszacowano wpływy z funduszu alkoholowego, które były wyższe w roku 2013, wyższe w roku 2012 i z tych danych, które mamy, rosły, powoli, ale rosły, na zdecydowanie mniejsze niż ponad 2 lata temu?
Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie prezydencie, jeszcze chciałam sama się zgłosić z pytaniem do pana prezydenta, tylko tutaj od 5 minut szukam nerwowo mojej karty i ona zniknęła. Jest stara, która nie działa, także ja pozwolę sobie. Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz ma moją kartę. Bo ja przełożyłam tu swoją, a tu pana przewodniczący. Dyskretnie, tak dyskretnie, że... Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja powtórzę pytania, które padły między innymi na Komisji Oświaty na poprzednim posiedzeniu. Nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi, dlatego ten projekt nie był głosowany na poprzednim posiedzeniu Komisji Oświaty i bodaj na poprzednim posiedzeniu Komisji Rodziny. I dzisiaj na to pytanie nie została udzielona odpowiedź, aczkolwiek w przerwie kawowej sesji wróciliśmy do tego projektu, została przedstawiona autopoprawka i projekt uzyskał opinię obu komisji. Natomiast pytanie brzmiało, dlaczego ten fundusz został oszacowany na niższym poziomie niż do tej pory. Jeszcze do tego pytania chciałam dodać to, co obserwujemy, zwłaszcza tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kolegiackiego. Mianowicie w ostatnich miesiącach obserwujemy powstawanie nowych sklepów sprzedających alkohol. Jakieś różne małpki, ekspres, jakieś Żabki i inne tego typu sklepiki, które nieduże, które funkcjonują w godzinach nocnych i ten alkohol sprzedają, powodując, tak przynajmniej wynika z naszych obserwacji, z każdego mieszkańca obserwacji, ale także z informacji przekazywanych przez służby porządkowe, przez policję, przez Straż Miejską, powodując nasilenie aktów wandalizmu, hałasów nocnych przez klientów tych nocnych sklepów, które według służb porządkowych, którzy to klienci są w większym stopniu odpowiedzialni za burdy w okolicach Starego Rynku i nie tylko, ale Stary Rynek był przedmiotem, czy jest przedmiotem licznych skarg i troski także pana prezydenta i urzędników miasta. I teraz jaki ma sens wydawanie takie łatwe zgód na funkcjonowanie tego typu sklepów, które generują problem, który potem ma być załatwiany dodatkowymi patrolami policji, które to patrole chcemy finansować z tego funduszu alkoholowego, który jest generowany przez opłaty wnoszone przez te sklepiki. No to jest kwadratura koła. I w ramach programu antyalkoholowego, czy jest jakaś koncepcja Urzędu Miasta na to, ażeby ograniczyć jednak, czy jakoś panować nad, zarządzać tą sytuacją związaną ze sklepami nocnymi, które sprzedają alkohol? Czy miasto musi wydawać zgody na to, żeby, nie wiem, po godzinie 10 był sprzedawany alkohol w dowolnej ilości sklepów nocnych? To są kraje, które po prostu nie wydają takich zgód. Czy jest jeden sklep nocny na miasteczko w krajach skandynawskich i jakoś ten problem wydaje się opanowany i ludzie to akceptują. I sądzę, że byłaby akceptacja dla takiego rozwiązania także w naszym mieście. Natomiast jeszcze pytanie numer 3 do samego projektu. Czy mógłby pan prezydent wyjaśnić jakie konsekwencje dla działań MOPR-u będzie miało to ograniczenie funduszu MOPR-u o 500 tysięcy, bo się dzisiaj o tym dowiedzieliśmy na takiej zasadzie, że o 500 tysięcy się zmniejsza, ale co konkretnie, jakie przedsięwzięcia i w jakim zakresie, czy w całym, czy w częściowym. I wreszcie ja osobiście się nie zgadzam na to, żeby nie było specjalnych dodatków mieszkaniowych w dodatku likwidowanych taką tylną drogą, że dzisiaj zlikwidujemy źródło finansowania, a na następnej sesji będziemy mieli uchwałę, która to tylko przyklepie. No, taka decyzja wymagałaby refleksji i opinii komisji i refleksji radnych, a to jest robione tylną drogą. Dziękuję. Ja skończyłam. Pan prezydent Grobelny, proszę.
Czy powiem, oczywiście uchwałę mogą podjąć tylko radni w normalnym trybie. Nie ma żadnej tylnej drogi. Jest tylko jedna możliwość drogi podejmowania uchwał przez Wysoką Radę. Innej nie ma. Więc ja powiedziałem, że będę przekonywał w normalnym trybie, który jest trybem powszechnie obowiązującym. Jeśli chodzi o pytanie również pani radnej dotyczącej przepisów, no powiem tak, od wielu lat przepisy w tym zakresie się nie zmieniają. I przepisy w Polsce nie pozwalają odmawiać prawa do sprzedaży alkoholu z powodów godzin, lokalizacji, z wyjątkiem elementów wymienionych w ustawie, oraz takich innych powodów, które można byłoby lokalnie zastosować. Ja też tego bardzo żałuję, no ale to jest bardziej propozycja dla posłów niż na poziom Rady Miasta. Wymaga to zmiany przepisów ogólnie obowiązujących i przyznania samorządom odpowiednich prerogatyw do stosowania prawa lokalnego, czego ja osobiście byłem gorącym zwolennikiem. Natomiast jeśli chodzi o podstawowe pytanie, które zadał pan radny Aleksandrowicz, zmiany wynikają przede wszystkim z dwóch rzeczy. Pierwsza zmiana jest taka, ubiegły rok był rokiem wyjątkowym. Mieliśmy euro i był wzrost spożycia, szczególnie widoczny w jednym miesiącu, znaczący wzrost spożycia alkoholu i wzrost wpływów. Tego zjawiska w przyszłym roku tak naprawdę już w tym roku nie ma i w przyszłym roku też nie będzie. Drugi element, który musimy wziąć pod uwagę, od przyszłego roku rośnie akcyza na alkohol. Musimy się liczyć ze spadkiem sprzedaży. Będzie prawdopodobnie spadek sprzedaży alkoholu. Tak było w poprzednich latach, kiedy rosła akcyza na
alkohol. Przypomnę, że też był jeden taki rok, gdzie akcyza spadła i tak naprawdę wówczas nastąpił pewien skok sprzedaży. W związku z tym liczymy się z tym, że wpływy w przyszłym roku będą mniejsze. To są dwa podstawowe powody, dla których uważamy, że wzrostu dochodów z tego tytułu nie będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Otóż ja tutaj w poprzedniej kwestii jeszcze bym miał takie no, szczegółowe pytanie, ale zakładające jakby wersję pesymistyczną, czyli nie udaje się pozyskać środków zewnętrznych. Rada Miasta po raz kolejny, chyba trzeci lub czwarty w tej kadencji, nie zgodzi się na dobranie tych dodatków mieszkaniowych specjalnych. To czy w tym momencie te zadania zapisane w pierwotnym projekcie przez MOB będą realizowane w 2014 roku, czy nie będą realizowane w ogóle? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz jeszcze.
Mam pytanie uzupełniające. Pan prezydent mówił, że z racji euro był skok, ale euro było w 2012 roku i tutaj mamy plan po zmianach, czyli rozumiem ten zrealizowany na 12 milionów 150 tysięcy. W tym roku euro nie ma, a plan po zmianach, a mamy w tej chwili, minęła połowa listopada, jest 12 262 tysiące. No to w tym roku powinien być ten spadek, skoro ten wzrost dwa lata temu, w zeszłym roku, przepraszam, był spowodowany radosnym świętem piłkarskim. Tymczasem w tym roku zaplanowano i tego planu nie zmieniono, czyli rozumiem, że on jest realnie do realizacji na poziomie wyższym o 112 tysięcy niż rok temu.
Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Kopelny.
Oświadczenia są składane, jeśli dobrze pamiętam, do końca stycznia danego roku na podstawie danych z roku poprzedniego i to jest podstawa planowania na dany rok, czyli na rok 2013 planowaliśmy na podstawie oświadczeń, które były złożone w styczniu 2013 roku o obrotach w 2012, czyli właśnie na 2013 rok planowaliśmy zgodnie z obrotami, które miały miejsce, jak było euro. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o ten plan od obrotów, jest roczne opóźnienie. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. A jest pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak. Dziękuję bardzo. Otóż ja zgłosiłem się dlatego, ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie o tej pesymistycznej wersji. Nie otrzymałem źródeł zewnętrznych, uchwała na koniec sesji nie przechodzi. To czy te programy będą realizowane przez MOP, czy nie będą w przyszłym roku? Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent.
Proszę państwa, jeżeli nie wskażemy źródła finansowania tych programów, to nie będą. Nie można, jak powiem, realizować programu, który nie ma źródła finansowania. Oczywiście może to być to źródło finansowania lub inne, ale jakie źródło finansowania musi być.
Czyli panie prezydencie, jeżeli dzisiaj zlikwidujemy źródło obecne finansowania, ale radni nie zmienią uchwały i utrzymają w mocy istnienie specjalnych dodatków mieszkaniowych, to pan prezydent zmieni projekt budżetu w tym zakresie i wprowadzając autopoprawkę? Pan prezydent?
Tego w tej chwili nie wiem, szanowna pani przewodnicząca, dlatego że ja w tej chwili nie wiem, jaki będzie stan proponowanych poprawek i jakie będą możliwości w tym zakresie. A w tej chwili nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
Przepraszam, ale pytania pana radnego Adriana Kaczmarka, do których ja się w tej chwili dołączyłam i wcześniej pani radna Dudziak o to pytała, było następujące. Dzisiaj likwidujemy źródło finansowania specjalnych dodatków mieszkaniowych, dotychczasowe. Zatem, a pan prezydent mówi, że w ślad za tym zaproponuje radnym zmianę uchwały i likwidację tej formy wspomagania ludzi wymagających dodatku mieszkaniowego. Ale załóżmy, że radni nie podejmą takiej uchwały, to co wtedy z finansowaniem istnienia specjalnych dodatków, które były do tej pory finansowane przez fundusz alkoholowy, a to źródło dzisiaj chcemy zamknąć, to, jeżeli się zgodzimy na ten projekt. Bo tutaj padały głosy, że pani radna Dudziak, ja mówiłam o tym, chyba pan Kaczmarek, że likwidujemy dzisiaj de facto istnienie specjalnych dodatków mieszkaniowych. Na co pan prezydent powiedział, że nie, bo przecież jest uchwała i pan prezydent będzie proponował radnym podjęcie uchwały o likwidacji. Dzisiaj tej uchwały nie ma. Zatem co będzie, jeżeli radni nie podejmą, nie przegłosują uchwały, którą pan prezydent zamierza zaproponować na kolejnej sesji o likwidacji specjalnych dodatków. Będą na papierze specjalne dodatki, nie będzie źródła finansowania, zatem gdzie pan prezydent wskaże to źródło finansowania? Pani radna Lidia Dudziak.
Ja myślę, że wtedy pan prezydent zrealizuje to, co miał zapisane pierwotnie, czyli bez tych zwiększeń. Tak mi się na logikę wydaje, ale ja chciałam zapytać, czy tak łatwo sięgając po te dodatki, jakby naokoło, tak na okrągło, z drugiej strony, nie tak wprost, czy to jest związane z tym, że prawdopodobnie trzeba będzie wystawiać pity 5 lat naprzód, do tyłu, za to, że ktoś dostawał dodatki mieszkaniowe i że ten dodatek jest jakby no, trochę skomplikowany w obsłudze? Czy to jest związane z tym, że chcemy wyjść z tego dodatku? I czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli się rozliczać z tego?
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, ja pragnę zwrócić uwagę, że propozycję po pierwsze likwidacji tego dodatkowego dodatku mieszkaniowego złożyłem po raz pierwszy chyba ponad rok temu. I również to, że taka propozycja jest złożona w Biurze Rady już. To nie ma nic wspólnego z ustaleniami dzisiejszej sesji. Także to nie jest tak, że prezydent zaproponuje, jeśli coś tam, tylko prezydent zaproponował już. I w przeszłości, i w tej chwili ponowne rozważanie tego problemu. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, no dla mnie to jest pewne możliwe źródło finansowania. Jeśli tego źródła nie ma, to pani radna mnie o to spytała. Ja w tej chwili nie potrafię wskazać innego źródła finansowania tego zadania.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie prezydencie, jest w tej uchwale takie zadanie, które dotyczy asystentów rodziny. 7 osób, które pracuje z bardzo trudnymi rodzinami, ale też wykonuje kawał dobrej roboty. Wyprowadza te rodziny na prostą. Często te rodziny odzyskują dzieci i możemy się tylko z tego cieszyć, że jesteśmy w stanie pomagać tym ludziom. Jeżeli nie będzie środków z Unii zewnętrznych, o których mówiła pani dyrektor, jeżeli nie zgodzimy się na likwidację dodatków mieszkaniowych, czy pan będzie realizował to zadanie?
Pan prezydent Ryszard-Grabelny.
Szanowna pani radna, będę realizował każde zadanie, które jest zawarte w budżecie. Zadania, które nie ma źródła finansowania w budżecie, w sposób oczywisty realizować prezydent nie może.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze osoby, które chcą zabrać udział w tej dyskusji? Nie widzę. Rozumiem, że nikt nie złożył wniosków o zmiany tego projektu. Zatem możemy przejść do głosowania samego projektu. Proszę o kartę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali swój głos? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 20 osób za, 12 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zatem projekt został przyjęty.
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że tą autopoprawkę radni dostaną na piśmie. Już tak, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. do projektu uchwały PU 1007/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. Projekt uchwały przedstawi w imieniu pana prezydenta pani dyrektor Smolibowska.
Bardzo Katarzyna proszę. Bolimowska.
Katarzyna Bolimowska.
Szanowna pani przewodnicząca, panowie prezydenci, szanowna komisjo, szanowni państwo. W imieniu Zarządu Dróg Miejskich przedkładam projekt wysokości stawek opłat taryfy związanej z kanalizacją deszczową jak co roku. W tym roku również odbiorców pogrupowano w dwóch grupach. Grupa pierwsza zwana bardzo w skrócie przemysłową oraz grupa druga, grupa zwana mieszkaniową. W pierwszej grupie zaproponowana wysokość stawki to jest 5 zł 23 grosze. W grupie drugiej 4 zł 72 grosze. Jeśli chodzi o odniesienie do roku ubiegłego, odnotowujemy tutaj w grupie pierwszej spadek o 1,5%, w grupie drugiej mieszkaniowej spadek o 4,1%. Obniżenie wysokości stawki wynika z tego, że w roku nadchodzącym do obliczenia wysokości stawek nie uwzględniono przeglądu pięcioletniego, który jest obecnie realizowany w roku 2013. Te obniżki byłyby wyższe niż proponowane, ale miało miejsce ujawnienie dość dużego majątku, tak zwanego bezpańskiego, który gdzieś tam się ujawnił na początku wprowadzania taryfy, począwszy od 2009 roku, w takim sporze czy w dyskusji ze spółdzielniami mieszkaniowymi. I na skutek uporządkowania tego zakresu ujawniono majątek o wartości blisko 80 milionów złotych. I tutaj przekłada się to na 125 ponad kilometrów sieci. Przepraszam bardzo, zapomniałam pokazać, ale niewiele. Tutaj nawiązuje do przepisów prawa, z których wynika ten obowiązek oraz do rozporządzenia, które wskazuje sposób obliczenia. To, o czym powiedziałam. Dwie grupy, dwie stawki i również stawka za przyłącze, ona jest niezmienna od początku, od 2009 roku, również w tym 2014 roku tak pozostaje. Odnotowano wzrost powierzchni, która podlega opłacie taryfowej z 5,4 miliona metrów kwadratowych do 5,8 miliona metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o statystyki jeszcze, to podpisaliśmy 1195 umów z osobami fizycznymi, to jest liczba 189, z osobami prawnymi, czyli w grupie pierwszej, to jest 1006 umów. Średni roczny przyrost, czyli pozyskiwanie, czy identyfikacja klienta, to jest 100 umów rocznie średnio. Dodatkowo chciałabym powiedzieć o tym, że od 2009 roku, czyli od pierwszego wprowadzenia taryf, z przerwą w roku 2010, gdzie stwierdzono wadę prawną w uchwale taryfowej, udało nam się odzyskać VAT w wysokości 11,6 miliona złotych. To bardzo w skrócie ogólnych informacji tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt ten był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Uzyskał opinię pozytywną, za było 5 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 5 radnych. Oraz Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta opiniowała ten projekt. Także opinia jest pozytywna, za było 4 radnych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś z przewodniczących komisji chciałby coś dodać do tych opinii? Czy w imieniu klubów chciałby ktoś zabrać głos? Nie widzę. Czy w imieniu własnym ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Prosimy o kartę do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Czy wszyscy oddali głos, bo nie widzę wielu radnych na sali? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Prosimy o wynik. 17 osób za, 1 przeciw, 9 osób wstrzymało się. Projekt przeszedł. Dziękujemy pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
I następny projekt porządku obrad. Projekt uchwały nr 1009/13 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet S.A. za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2014. Projekt... Bardzo prosimy o przedstawienie tego projektu w imieniu pana prezydenta.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Spółka Aquanet zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków złożyła w określonym tą ustawą wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie wody. Taryfy te obejmują okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. Z uwagi na wygaśnięcie 30 grudnia 2012 roku porozumień komunalnych spółka Aquanet przygotowała odrębne wnioski taryfowe na rok 2014, osobno dla każdej gminy, w tym dla miasta Poznania oraz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. W roku 2014 na podstawie charakterystyki zużycia wody Aquanet określił następujące grupy odbiorców. Grupa pierwsza gospodarstwa domowe, grupa druga pozostali odbiorcy i grupa trzecia grupa odbiorców wody do celów przeciwpożarowych. Przedsiębiorstwo Aquanet w przedłożonym wniosku taryfowym zaproponowało na terenie miasta Poznania jednolitą cenę wody dla wszystkich grup taryfowych oraz jednolitą cenę ścieków również dla wszystkich grup taryfowych. I tak cena dotycząca zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców oraz na cele przeciwpożarowe będzie wynosiła 4 zł i 4 grosze. To jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego taryf o 6%. Jeśli chodzi o cenę odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, cena ta będzie kształtowała się w wysokości 5,50. To jest wzrost o 5,97%. Również począwszy od 2014 roku Aquanet prowadził również jedną stawkę opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w ramach każdej grupy taryfowej. I tak wysokość opłaty abonamentowej za otrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla grup taryfowych wymienionych w tabelce przedstawia się następująco. Gospodarstwa domowe 3,70, pozostali odbiorcy, w tym przemysł 11,33 i woda na cele przeciwpożarowe 32,72. Jeśli chodzi o opłatę abonamentową na cele przeciwpożarowe, jest ona niższa, co jest z korzyścią dla miasta, dlatego że Wydział Zarządzania Kryzysowego będzie płacił za tą wodę mniej. Jeśli chodzi o stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, one się przedstawiają następująco. Dla gospodarstw domowych wynosi 6,26 i pozostali odbiorcy 18,76. Jest to stawka jednorazowa, jest to jednorazowa opłata w miesiącu. Co prawda Aquanet złożył wniosek taryfowy dla miasta Poznania, ale nasz Wydział dostał również informacje, jak to się kształtuje w gminach, które były poprzednio w porozumieniu. I tak dla wody te ceny są jednolite we wszystkich gminach. Natomiast jeśli chodzi o stawkę abonamentową, to dla gospodarstw domowych ona tutaj jest najniższa, natomiast dla celów przeciwpożarowych jest najwyższa. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny za odprowadzane ścieki, to tutaj te ceny są zróżnicowane dla każdej gminy inne. I jak widać dla miasta Poznania ta stawka jest najniższa, najwyższa dotyczy Puszczy Zielonki. Jak podkreślałem, stawka opłaty abonamentowej jest tutaj równa dla każdej grupy taryfowej, z tym, że jak poprzednio jest ona najniższa dla gospodarstw domowych. Jeszcze wykorzystując tutaj metodę benchmarkingu, tradycyjnie zrobiliśmy zestawienie taryf dla miasta w Poznaniu w porównaniu z miastami porównywalnymi powyżej 200 tysięcy mieszkańców. I jak widzimy, miasto Poznań taryfę utrzymuje w środkowej części tabeli. I podsumowując od strony formalnej, ponieważ tego wymaga ustawa, należy stwierdzić, że złożony wniosek spełnia wymogi ustawy z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz związane z tym rozporządzenie ministra budownictwa z 2006 roku w sprawie określenia taryf oraz wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy. Zatwierdzenie taryf jest zasadne, ponieważ pozwala na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwia modernizację i rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego zgodnie z wcześniej uchwalonym planem, wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń. Ponieważ dotychczasowa uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku, podjęcie uchwały uważa się za celowe i zasadne. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Uzyskał opinię negatywną. Za było 3 radnych, przeciw 4, wstrzymał się 1 radny. I Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta dała projektowi opinię pozytywną. Za było 5 radnych, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Czy ktoś z przewodniczących komisji chciałby coś dodać do tych opinii? Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski w imieniu klubu SLD. Bardzo proszę.
Chciałem w indywidualnej, ale myślę, że nie ma to znaczenia. Szanowni Państwo, no, jak co roku przypominam, że tak na dobrą sprawę głosowanie tutaj negatywne nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej mocy sprawczej, ponieważ i tak ta uchwała wejdzie w życie i nowe taryfy począwszy od 1 stycznia wejdą w życie, a decyzję o tym podjęliśmy już na etapie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji sieci Aquanet. Przypomnę, w tym roku o tyle było to uzasadnione, że poprzez pewne wykorzystanie pewnych nowych mechanizmów finansowania przy tej samej podwyżce, która była uwzględniona we wcześniejszym planie modernizacji, mamy tak na dobrą sprawę szansę zrealizowania dużo większej puli inwestycyjnej, a więc O ile nie ma to, czy często kłóciliśmy się przy wieloletnim planie modernizacji w poprzednich latach, o tyle w tym roku wydawało się to być raczej uzasadnione, poparcie tego projektu. Ja mam jedną prośbę i jedną taką wątpliwość. Nie wiem, czy pan prezes, czy członkowie zarządu są. O, jest pan prezes. Mam jedną prośbę, o to pytałem na komisji. Pan prezes także osobiście mi przekazał tę informację, ale być może ta informacja jest ważna także dla pozostałych członków Rady. Funkcjonuje w spółce coś, co nazywa się funduszem wodociągowym. Środkami, które wspomagają osoby najniżej uposażone, te, które mają problemy z płatnościami za wodę i odbiór ścieków. Wedle informacji przekazanej przez pana prezesa w bieżącym roku fundusz zamykał się kwotą 700 tysięcy, w następnym roku ma zamykać się kwotą 800 tysięcy złotych. Byłbym wdzięczny, gdyby pan prezes dwa słowa powiedział, czy może delegowany przez pana prezesa pracownik, jak ten fundusz, jak ta kwota jest rozdzielana na poszczególne gminy, czyli krótko mówiąc, ile z tej kwoty, czyli jeżeli jesteśmy oczywiście w stanie to powiedzieć, trafia do Poznania, do mieszkańców Poznania, jakie są zasady rozdziału tego. No, jeśli mógłbym o to prosić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezes Chudziński.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, fundusz jest dzielony wprost proporcjonalnie od wpływów z poszczególnych gmin, od sprzedaży, od wpływów z przychodów ze sprzedaży. Realizujemy dzisiaj sprzedaż w Poznaniu około 80%, stąd też jest to, będzie około 650 tysięcy złotych przeznaczona pomoc na, dla mieszkańców miasta Poznania.
Dziękuję. Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, to jest bardzo ważna informacja, bo w przyszłości, gdy będziemy dyskutowali o podwyżkach, warto byłoby się zastanowić, czy przy tej dyskusji nie powinniśmy także dyskutować na temat zwiększenia tego funduszu. Też jestem zwolennikiem nierównego obdzielania pomocą społeczną czy dobrodziejstwem obniżek cen wszystkich, również tych, których na te podwyżki stać, ale raczej kierowania punktowo tej pomocy, więc myślę, że ten fundusz byłby dobrym narzędziem. A na koniec tak zupełnie humorystycznie, szanowni państwo, ja mam ogromne wątpliwości, jak głosować nad tą uchwałą. Dlaczego? No w zakresie, przypomnę, że w zakresie odbioru ścieków ona różnicuje cenę odbioru ścieków między Poznaniem i gminami ościennymi, które są akcjonariuszami Akwanetu. No a GOAP i dyrektor GOAP-u i rzecznik prasowy GOAP-u uznał w ostatnim swoim komentarzu, że Poznań i poznaniacy, a w szczególności radni miasta Poznania, którzy często mówią o stołecznej roli Poznania i odwołują się do królewskich tradycji, no powinni wspaniałomyślnie wprowadzić taką urawniłowkę i płacić większe kwoty za odbiór ścieków, w tamtym przypadku odpadów, i w związku z tym finansować gminy ościenne. Tu znajduje to uzasadnienie, tu udało się to wywalczyć najwyraźniej w przypadku odbioru odpadów. Jeszcze niektóre osoby do tego nie dojrzały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych osób zgłoszonych do udziału w dyskusji, zatem możemy przejść, nie było też wniosków o zmianę tego projektu. Możemy zatem przejść do głosowania samego projektu. Prosimy o kartę do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wyniki. 15 radnych było za, 6 przeciw, 6 osób wstrzymało się, 2 obecne osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Projekt zatem uzyskał większość i został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji. Punkt 12. Projekt uchwały PU 1011/13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 80/1218/5/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. O przedstawienie projektu prosimy autora, pana przewodniczącego Michała Grzesia.
Szanowni państwo, mam nadzieję, że dzisiaj kończy się batalia o to, by Zarząd Transportu Miejskiego nie dyskryminował pasażerów ze względu na narodowość. Zaczęło się to 14 października, kiedy zadałem panu prezydentowi pytanie, czy zarządzenie dyrektora transportu miejskiego zabrania
karać mandatami obcokrajowców, czy ma być tylko pouczenie. Jest to przecież zwolnienie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej obcokrajowców. Na jakiej podstawie, jeżeli nie wolno legitymować obcokrajowca, to wystarczy mówić w obcym języku i wówczas nie zapłaci się kary za przejazd na gapę. Odpowiedź była dość ciekawa, ponieważ tylko przytoczono paragraf z zarządzenia dyrektora transportu miejskiego, który ustalał regulamin przewozów, który mówił: w przypadku naruszenia instrukcji przez cudzoziemców, osoby z widocznym upośledzeniem lub osoby będące w podeszłym wieku, kontroler ma prawo jedynie pouczyć o wykroczeniu, odstąpić od nałożenia opłaty dodatkowej. Kontroler ma również prawo do pouczania, odstąpienia od nałożenia opłaty dodatkowej w innych uzasadnionych przypadkach, kierując się dobrem społecznym, a także takich, które mogłyby zagrażać bezpośrednio jego zdrowiu i życiu. Co prawda ZTM tłumaczył publicznie, że to właściwie nie znaczy to, co znaczy. Tłumaczono, że to jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, a już takie kuriozalne tłumaczenie ukazało się, że chodzi tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia obcokrajowca. No, z tego wynikało, że jeśli chodziło o zagrożenie zdrowia i życia pasażera innego niż obcokrajowiec, to wtedy kontrola może przebiegać. W przypadku, kiedy jest to obcokrajowiec, to nie należy kontrolować, żeby czasem nie umarł. Natomiast tutaj na tablicy możecie Państwo przeczytać, jest jednoznaczne tłumaczenie dyrektora ZTM-u przy zwalnianiu pracownika, że złamał regulamin, który jednoznacznie zakazuje kontroli obcokrajowców. Cieszę się, kuriozalne tłumaczenie też odbyło się na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej przez prawnika ZTM-u, który odgrażał się, że przyniesie uzasadnienie, że jest to wszystko zgodne z prawem. Oczywiście tego uzasadnienia nie ma, no ale tłumaczenie wówczas było dość kuriozalne, ponieważ, jak to powiedział, ten zapis pozwala nie kontrolować kibiców jadących z meczu piłki nożnej, bo przecież kontrolera by wyniesiono w czarnym worku. No ja rozumiem, dlaczego już nam Lech nie wykupuje biletów od miasta dla tych, którzy kupują bilety na mecz Lecha, no bo po prostu ustalono z kibicami inną strategię, to znaczy, że niech tylko kontroler spróbuje kontrolować, a wyniosą go w czarnym worku. Natomiast mimo wszystko nie tłumaczyło to tłumaczenie pana prawnika ZTM-u, dlaczego, jak to ma się obcokrajowiec do kibica Lecha Poznań. Także tutaj muszę powiedzieć, nie bardzo mogłem to zrozumieć. Natomiast chciałbym podziękować panu prezydentowi Kruszyńskiemu, który w dniu dzisiejszym, kiedy zaprezentowałem na Komisji Budżetu i Finansów, zobowiązał pana dyrektora Bajońskiego do zmiany tego paragrafu w taki sposób, żeby był zgodny z prawem, nie dyskryminował mieszkańców ze względu na narodowość. Ja w związku z tym wycofuję ten projekt dzisiaj z sesji, nie z biura rady, ponieważ będę oczekiwał, jaki będzie efekt zmian regulaminowych. Natomiast jeszcze raz Państwu powtarzam, jeżeli dyrektor ZTM-u ma prawo umieścić takie punkty w swoim regulaminie, to tym bardziej, i twierdzi, że jest to niezbędne do prawidłowej kontroli, to tym bardziej chciałem panu dyrektorowi pomóc, zapisując taki punkt w uchwale Rady Miasta Poznania do cudzoziemców, dodając jeszcze poznaniaków, ale znowu, żeby nie było dyskryminacji, byłem gotowy na wymianę cudzoziemców i poznaniaków na wszystkich pasażerów. Ale w związku z tym, że zauważono wreszcie kuriozalność tego zapisu i to, że on jednak może powodować to, że cudzoziemcy są ponad prawem w miejskiej komunikacji, liczę na zmianę tego zapisu i dostosowanie regulaminu Zarządu Transportu Miejskiego do obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa. Także dziękuję wszystkim, którzy mnie w tym wspierali. Mam nadzieję, że już ten projekt nie będzie musiał wrócić na sesję Rady Miasta. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, ponieważ w tym momencie został wycofany przez pana przewodniczącego Grzesia, to przerywamy, czy kończymy obradowanie nad tym projektem i przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, punkt 13. Informacja prezydenta miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli poznańskich ośrodków sportu i rekreacji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania. W imieniu pana prezydenta, pan prezydent Ryszard Krowelny. Bardzo proszę.
Co prawda chciałem w tym punkcie poprosić pana dyrektora Madońskiego, żeby przedstawił tę informację, ale zgłosiłem się zanim ten punkt miał miejsce, chcąc prosić państwa jeszcze o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad jeszcze projektu uchwały PU 1014/13 zmieniającą uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok do usług świadczonych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Wiem, że ta uchwała uzyskała pozytywną opinię na ostatniej komisji, w związku z tym byłoby dobrze, gdyby ona udało się dzisiaj przegłosować, jeśli oczywiście zostanie wprowadzona do porządku obrad, i pozwoliłoby to już, jak powiem, w tej chwili podjąć stosowne działania. Natomiast oczywiście, proszę państwa, jeżeli już jest ten punkt porządku obrad, to ja poproszę pana dyrektora Madońskiego, żeby przedstawił krótką tą informację. Natomiast stosowną zmianę panią przewodniczącą poproszę o przegłosowanie po zakończeniu tego punktu. Dziękuję bardzo.
Dobrze, zatem jesteśmy w punkcie 13 i prosimy pana dyrektora o przedstawienie tej informacji.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, państwo radni. Na podstawie paragrafu 11 regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały 1202 z 2010 roku Rady Miasta Poznania w sprawie statutu Miasta Poznania oraz w związku z uchwałą nr 781 Rady Miasta Poznania z 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzania protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli gospodarności świadczonych usług przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, w szczególności usług świadczonych na basenach miejskich, przekładam informacje z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w powyższym protokole z kontroli przygotowanych przez dyrektora poznańskich ośrodków sportu i rekreacji jak niżej. W odniesieniu do punktu pierwszego dotyczącego zmiany sposobu archiwizacji dokumentów finansowych i zawieranych umów. Zarządzeniem nr 020/2013 dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzania obiegu i podpisywania projektów umów, porozumień, ugód i aneksów zawieranych przez POSIR oraz zarządzeń dyrektora wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów. Natomiast ewidencja umów...
Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, przepraszam państwa radnych, czy moglibyście umożliwić panu dyrektorowi takie bezkolizyjne prezentowanie tej informacji?
Dziękuję. Jej celem jest kontrola zachowania kolejności numeracji, która by umożliwiała występowanie w obrocie umowy niezarejestrowanej. Rejestr umów nie jest dowodem księgowym w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, a obowiązujące w POSIR zasady archiwizacji dokumentacji samorządowej Zakładu Budżetowego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach oraz wydawanym na jej podstawie rozporządzeniu ministra kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych nie wymagają prowadzenia rejestrów umów wraz z ich zawartością. Nadzór dyrektora nad sumą zawieranych umów oraz analizą ich wpływu na finansowe jednostki dokonywany jest na etapie sporządzenia projektu umowy, a nie na etapie wprowadzania jej do rejestru. Punkt drugi dotyczy zlecenia umów o dzieło pracownikom zatrudnionym przez POSIR. Zastosowano się do zaleceń pokontrolnych i nie praktykuje się w chwili obecnej zatrudniania na umowy zlecenie osób pochodzących z rodzin kadry kierowniczej POSIR-u. Punkt trzeci dotyczy udokumentowania współpracy z tymi samymi podmiotami. Zarządzeniem nr 020/17/2013 dyrektora poznańskich ośrodków sportu i rekreacji z dnia 1 sierpnia 2013 roku wprowadzono szczegółowe zasady udzielania zamówień ze środków POSIR. Jest to wszystko w załączniku, który został dołączony do powyższego dokumentu. Punkt czwarty dotyczy reguł wynajmu obiektów POSIR. Z uwagi na charakter obiektów stanowiących mienie komunalne, którymi zarządzają poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, wyodrębnia się dwie kategorie obiektów, z których korzystanie regulowane jest zawieranymi umowami najmu, ewentualnie dzierżawy. Pierwszą stanowią obiekty wynajmowane, wydzierżawiane w części, a zlokalizowane na terenie poszczególnych oddziałów posirowskich. Do nich należy arena, która posiada wyszczególniony cennik korzystania z obiektu dla klientów stałych, jak i dla klientów jednorazowych. W szczególności, jeżeli chodzi o rezerwację obiektu na dany cel, odpłatnie udostępnianie zaplecza hali na czas korzystania z obiektu, kształtowane są kwoty określające wynagrodzenie należne za jego wynajmowanie. Drugą kategorią stanowią obiekty, które z racji charakteru infrastruktury jej tworzącej wydzierżawione są w całości. Punkt piąty dotyczy koncepcji przebudowy kompleksu Fiałka. Zgodnie z zarządzeniem nr 173 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 marca 2013 roku powołano zespół do przygotowania koncepcji zagospodarowania i zarządzania terenami zlokalizowanymi wokół obiektów sportowych oddziału Fiałka oraz HWS Arena. W skład zespołu wchodzą m.in. dyrektor POSIR Zbigniew Madoński, kierownik oddziału Fiałka Stanisław Hofa oraz Andrzej Kras i Roland Szafrański, pracownicy techniczni POSIR-u. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Zadać pytanie? Nie widzę chętnych. Zatem dziękujemy bardzo panu dyrektorowi, panu prezydentowi za przedstawienie informacji. I przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji. Punkt 14. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Poznania w roku szkolnym 2012. Jeszcze pan prezydent. Pan prezydent przypominał o uzupełnieniu, tak? Czy pan prezydent chciał w poprzednim punkcie uzupełnić informację?
Chciałem prosić o zmianę porządku obrad.
Tak, dobrze,
do porządku obrad jeszcze jednej uchwały w dniu dzisiejszym.
Jeszcze jednej.
Tak.
Dobrze, to bardzo prosimy o przedstawienie tej propozycji i wtedy przegłosujemy obie propozycje.
Jeszcze raz powiem, chciałem prosić Państwa o przyjęcie do porządku dzisiejszych obrad jeszcze uchwały nr PU 1014/13 zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji przedmiotowych do usług świadczonych przez Moznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
To już pan prezydent przedstawił przed chwilą.
No właśnie i tę jedną chciałem.
To tę jedną. Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Dobrze. W takim razie to był głos za wprowadzeniem. Czy jest jakiś głos przeciw wprowadzeniu? Nie widzę. Zatem prosimy o kartę do głosowania i przegłosujemy propozycję pana prezydenta, ażeby do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić projekt uchwały o numerze PU 2014, tak, łamane przez 13, a dotyczący dotacji przedmiotowej dla POSIR-u. 1014 łamane przez 13. O wprowadzenie. Jesteśmy w trakcie głosowania o wprowadzenie tego projektu do dzisiejszego porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, czy wszyscy radni oddali głos, oddali. Prosimy o wyniki. 18 osób za, 11 przeciw, 1 się wstrzymała, zatem projekt nie uzyskał wymaganej liczby 19 głosów za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad. Zatem ten projekt nie został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad. I przechodzimy do punktu 14. Ale to przepraszam, to niech pan Marek Sernalski naciśnie guziczek. Dobrze, zgłosił się pan Marek Sternalski z wnioskiem formalnym. Jak słyszę, bardzo proszę. Dlaczego tutaj są takie pokrzykiwania? Nie rozumiem. Czy pan Marek Sernacki już nie chce zabrać głosu, tak? Bo ma głos, ale nie zabiera, tylko odwraca się do pana Kręglewskiego.
Do sitka.
Zgłaszam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad przed chwilą przegłosowanego projektu.
Aha, rozumiemy, że pan Marek Sternalski nie zdążył na głosowanie i w tej chwili
ja
chce...
Ja zdążyłem. Ktoś inny zdążył.
Ktoś inny nie zdążył. Aha. Tak, rozumiem, że pan Marek Sternalski skończył zabierać głos. W każdym razie jego imię zniknęło z ekranu, ale nadal jest przy głosie. Pan przewodniczący Szynkowski, bardzo proszę. Pan przewodniczący Szymon Szynkowski, Welsenk, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałem zabrać głos przeciw, ponieważ uważam, że jeżeli nawet panu prezydentowi nie udało się w danym momencie zebrać większości, to rzecznik prasowy też nie powinien wyskakiwać przed szereg, bo jeszcze mu się uda zebrać większość. Będzie to niezręczna sytuacja na forum Rady ze strony rzecznika, pana prezydenta. Ale tak serio, rzecz ujmując, to myślę, że wiem, że jest popołudnie, ale przestańcie państwo się bawić w ten sposób i naprawdę podchodźcie trochę bardziej poważnie do obowiązków radnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Był głos za, był głos przeciw. Mamy do czynienia z wnioskiem formalnym w tej samej sprawie. Zatem prosimy o kartę do głosowania w sprawie wprowadzenia do dzisiejszego porządku obrad projektu PU 1014 /13, a dotyczącego dotacji do POSIR-u. Kto jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Rozumiem, że tym razem wszyscy zdążyli oddać głos, a ci, którzy nie zdążyli, są nieobecni. Prosimy o wyniki tego głosowania. Czy możemy prosić o wynik? Dziękuję. 18 osób za, 11 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, zatem ta, która, jakaś osoba doszła wstrzymująca. Projekt nie uzyskał akceptacji, nie został wprowadzony do porządku obrad. Przynajmniej wprowadzenie nie uzyskało akceptacji. I przechodzimy do punktu 14 naszej sesji, mianowicie do informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Poznania w roku szkolnym 2012-2013. Bardzo bym prosiła, żeby egzemplarz tej informacji wrócił tutaj do stołu prezydialnego, a prosimy pana prezydenta o przedstawienie tejże informacji. W imieniu pana prezydenta przedstawi informację pani kierownik Anioł z Wydziału Oświaty. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, pani przewodnicząca, drodzy państwo. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Poznania w roku szkolnym 2012-2013 to taka informacja, którą od kilku lat przekazujemy zgodnie z artykułem 5 ustawy o systemie oświaty. Jesteśmy do tego zobowiązani. W momencie, w którym wszedł ten obowiązek ustawą o systemie oświaty, przygotowaliśmy pewien format, który stosowaliśmy do ubiegłego roku. W tym roku przygotowaliśmy troszeczkę zmieniony format. Mamy nadzieję, że jest to taki format, który państwu radnym będzie dużo wygodniejszy, ponieważ z 180 stron, które były zazwyczaj, w tej chwili tej informacji merytorycznej jest 80 stron, więc jest to na pewno dużo przyjemniejsze w odbiorze, z czego tak naprawdę 30 stron to są informacje dotyczące szkół, a reszta to jest już bardzo dokładna analiza wyników nauczania na poszczególne szkoły, a więc myślę, że wszystkie informacje, które tam są zawarte, są informacjami dla państwa przydatnymi. Ja w tej chwili, pokazując państwu te informacje, przygotowałam kilka slajdów. Będzie to może po prostu przyjemniej zobaczyć. Zagadnienia zawarte w opracowaniu to mamy 11 punktów. Mówimy o organizacji sieci szkół i placówek, o inicjatywach i programach edukacyjnych, o doskonaleniu kwalifikacji nauczycieli. Mówimy też o stypendiach i nagrodach dla uczniów, pomocy materialnej dla uczniów. Przy tym punkcie chciałam też zwrócić uwagę i tu Państwo już na pewno zauważyliście, że pokazujemy też, chociaż my jako Wydział Oświaty nie zajmujemy się pomocą materialną dla uczniów, ale staraliśmy się w tej informacji przekazać Państwu również te działania, które są na rzecz placówek oświatowych, ale niekoniecznie wykonywane przez Wydział Oświaty. A więc są też zawarte takie programy, które realizują inne wydziały w urzędzie, które właśnie swoje programy mają skierowane dla placówek oświatowych. Też pokazujemy, które placówki w jakich, za jakie pieniądze i jakie programy realizowały w ramach projektów unijnych dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pokazujemy, jakie to są pieniądze, dowozy uczniów, remonty i inwestycje i podnoszenie efektywności zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, coś, czego w ogóle nie było w poprzednich wydaniach. I na końcu wyniki egzaminów zewnętrznych. Ten pierwszy punkt mówiący o organizacji sieci szkół i placówek mówi o zmianach w samej sieci, liczbie uczniów. Tu w przeciwieństwie też do poprzednich lat skupiamy się na liczbie uczniów ogólnie w typach szkół. Już nie podajemy w szczegółach, tylko mówimy ile w przedszkolach, szkołach podstawowych i tak dalej. Pokazujemy też liczbę i typy oddziałów oraz liczbę szkół i placówek niesamorządowych. Inicjatywy i programy edukacyjne w tym rozdziale pokazujemy projekty edukacyjne realizowane przez i finansowane przez placówki, ale realizowane z finansów Wydziału Oświaty, dofinansowanie różnych wyjazdów uczniów, środki finansowe przekazywane przez Wydział Oświaty na realizację projektów, też organizowane przez organizacje pozarządowe i inne projekty, inicjatywy, które placówki organizują. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli, tutaj pokazujemy i kadrę według stopnia awansu, nauczycieli i specjalistów, nagrody miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce oraz liczbę świadczeń socjalnych. Kolejne projekty, tutaj już zgrupowałam to w trzy takie bloki tematyczne, bo one są stosunkowo krótkie, a więc pokazujemy i Akademię Młodego Poznaniaka i projekty edukacyjne realizowane przez szkoły i finansowane z innych źródeł unijnych, liczbę pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz liczbę szkół i uczniów korzystających z dowozów. Pokazujemy też nakłady na remonty i inwestycje, najważniejsze zrealizowane remonty i inwestycje, konkursy na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz system informatycznego wspomagania zarządzania. I na końcu, jako punkt ostatni, w opracowaniu ujęto dane dotyczące wyniki sprawdzianów dla uczniów klas szóstych, wyniki egzaminu gimnazjalnego i wyniki egzaminu maturalnego. Zarówno w przypadku gimnazjalnych, jak i maturalnych jest to na poszczególne, nie ma tutaj żadnych uśrednień, są to bezpośrednio dane, które są wyciągnięte dla Państwa już w takiej zbiorczej, dotyczące tylko szkół prowadzonych przez miasto Poznań i to są wyciągnięte z stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, także w całej rozciągłości można zobaczyć wyniki poszczególnych szkół. I to jest wszystko, jeśli chodzi o informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tej dyskusji? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Szkoda, że tradycyjnie to opracowanie trafiło w jednym egzemplarzu drukowanym do Biura Rady. Otrzymywanie kilkudziesięciostronicowych opracowań włącznie z tabelami w wersji wyłącznie elektronicznej nieco zniechęca radnych do ich dokładnego przeglądania, a czasami jeżeli chodzi o tabele, przynajmniej dla tych, którzy mają kłopoty ze wzrokiem, jest to prawie niemożliwe. Oczywiście zawsze możemy wydrukować sobie sami kilkudziesięciostronicowe opracowania, ale chyba nie na tym polega pomoc urzędu w wypełnianiu mandatu radnego. Szkoda też, że to sprawozdanie
nie zostało skierowane do Komisji Oświaty i Wychowania. Zresztą taka jest stała praktyka w tej kadencji, z tego co zauważyłem. Przypominam, że kiedy byliśmy z wizytą jako Komisja Oświaty i Wychowania w Gdańsku, no to właśnie trafiliśmy na posiedzenie Komisji Edukacji w Radzie Miasta Gdańska, które było poświęcone jako głównemu punktowi właśnie omówieniu takiego sprawozdania. Zresztą z dyskusji wynikało, że jest to już drugie spotkanie, przynajmniej w części poświęcone omówieniu tego sprawozdania. Wydaje mi się, że wtedy, gdyby przekazać to sprawozdanie nie tylko na sesję Rady, jak zadecydował pan Grzegorz Ganowicz przez swoją dekretację, ale także do komisji, skutek byłby lepszy i też wykonanie wymogów artykułu 5a ustęp 4 ustawy o systemie oświaty też byłoby chyba właściwsze niż tylko przekazanie 80-stronicowego opracowania pocztą elektroniczną oraz streszczenie go na sesji przez kilkuminutową wypowiedź. Tutaj nie mam pretensji do pani kierownik, bo sesja rzeczywiście nie jest miejscem do szczegółowego omawiania takich sprawozdań. Sprawozdanie oczywiście trzeba przedstawić Radzie Gminy zgodnie z ustawą, natomiast szczegółowe omówienie powinno mieć miejsce na Komisji Edukacji. Przeglądając ten bezcenny, jedyny egzemplarz, o który już dwie osoby prosiły mnie, żeby koniecznie wrócił do prezydium, zwróciłem uwagę, każdy zwraca uwagę na różne rzeczy. Ja akurat na tabelę dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli w kontekście dyskusji o tym, w jaki sposób prowadzone są szkoły przez inne organy niż samorząd miejski. Myślę, że byłoby ciekawe i poproszę pana prezydenta, za pośrednictwem pana prezydenta Wydziału Oświaty o informację, jaki jest status awansu zawodowego w placówkach poszczególnych prowadzonych przez inne podmioty niż miasto Poznań, bo różne informacje na ten temat od rodziców, uczniów do nas trafiają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę na razie innych zgłoszeń. Pani kierownik Aniu, bardzo proszę.
To przyjmuję informację, czy tą, że będziemy się na następnym roku tutaj z przewodniczącym Komisji Oświaty. Na pewno tutaj ściślejsza współpraca w tym temacie. Natomiast ja, przewidując, że może być takie zapytanie, przygotowałam jeden egzemplarz dla pana radnego. Jeśli ktoś jeszcze z państwa sobie życzy, to...
To dziękujemy bardzo i... Ja jeszcze chciałam tylko malutkie pytanie zadać pani kierownik. Ci nauczyciele specjaliści, których ujmujecie pod takim hasłem...
Psycholog, pedagog.
Tak,
bibliotekarz.
Dobrze. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, zatem dziękujemy bardzo za przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych. Panią kierownik, dziękujemy panu prezydentowi. Przechodzimy do 15 punktu naszej sesji. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Pan prezydent Ryszard Grubel.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jak zawsze chciałbym państwu zwrócić uwagę na kilka elementów z tego sprawozdania. Może zacznę od tego, że zatrudniony został pan Piotr Libicki na stanowisko koordynatora do spraw estetyki i wizerunku miasta Poznania w Wydziale Architektury i Nadzoru urbanistycznego. Do jego zadań będzie należało koordynowanie działań podejmowanych przez Wydziały Biura Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, spółki i spółdzielnie z udziałem miasta, stowarzyszenia, czyli generalnie instytucje związane z miastem, tych wszystkich działań, które mają wpływ na wygląd zewnętrzny należących do miasta budynków, obiektów budowlanych oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Czyli jest to w ramach stanu etatowego doprecyzowanie jednego obowiązku w jednego ze stanowisk pracy i jak powiedziałem, pan Piotr Libicki objął to stanowisko. Proszę Państwa, myślę, że chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to, co się działo na ostatnim Kongresie Miast Polskich w Krakowie w dwóch aspektach. Znaczy, po pierwsze dyskusji na temat wykorzystania środków unijnych. To jest w tej chwili dyskusja, która w dużym stopniu ekscytuje miasta. Pojawia się jedno z ważniejszych decyzji do podjęcia, czy miasta będą dysponowały czymś w rodzaju grantów globalnych, czyli czy będą mogły zarówno wskazywać zadania, dokonywać rekrutacji wykonawców tych zadań, jak i rozliczać te zadania, czy tylko być może wskazywać zadania. Jest dyskusja między samorządem wojewódzkim a samorządem miast. Oczywiście miasta chciałyby mieć szerszy zakres uprawnień w tym zakresie. A druga być może interesująca rzecz, Ministerstwu Rozwoju Regionalnego został przekazany przez Związek Miast Polskich projekt ustawy, kompletny projekt ustawy o rewitalizacji. Już nie założenia do projektu, tylko rzeczywiście napisany tekst ustawy, więc może tym razem będzie on podejmowany przez parlament. Odbywała się jeszcze parę dni temu w Poznaniu bardzo ciekawa konferencja inaugurująca projekt Cities of Change. To jest projekt, w którym Poznań jest liderem i w którym PM zaprosił także inne miasta do współpracy. Pierwsza konferencja to była dotyczyła, podam jej tytuł, dane do szuflady czy barometr zmian, praktyczne wykorzystanie subiektywnych i obiektywnych wskaźników monitoringu strategicznego miast. Czyli generalnie dzieliliśmy się naszym doświadczeniem, jeśli chodzi o przygotowanie wskaźników dotyczących oceny działalności miasta, ale także oczywiście inne miasta pokazywały, jakie one mają w tym zakresie doświadczenia. Dla wszystkich Państwa również ważną wiadomością jest to, że został zakończony pierwszy nabór wniosków na projekty artystyczne. Do urzędu wpłynęło 59 ofert, które w sumie zostały złożone przez 44 podmioty. Teraz jest etap oceny formalnej tych wniosków i oczywiście potem będzie ocena merytoryczna. Proszę Państwa, jest kilka danych statystycznych czy informacji o Poznaniu, które myślę są bardzo ważne. Już chyba mówiliśmy o tym, że Poznań został oceniony przez agencję ratingową Fitch Ratings na poziomie wiarygodności A-, czyli bardzo wysokie. Jesteśmy w tej chwili najwyżej. Nasza zdolność kredytowa albo wiarygodność kredytowa jest oceniana najwyżej spośród wszystkich miast polskich. To tak a propos być może dyskusji o budżecie. Jednak zewnętrznie stabilność i wiarygodność naszych prognoz budżetowych jest oceniana najwyżej. Warto też zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy agencję ratingową, co tak budziło nasz pewien niepokój, nie będziemy ukrywać, czy nowa agencja ratingowa podejdzie podobnie jak poprzednia agencja ratingowa do oceny miasta, ale generalnie, jak Państwo słyszycie, ocena została bardzo wysoka. Warto też podkreślić, że nadal Poznań ma najniższą stopę bezrobocia w kraju. W tej chwili 4,2%, czyli jesteśmy tutaj bardzo stabilni. Urząd Statystyczny również podał, że PKB na mieszkańca w 2011 roku wynosiło prawie 76 tysięcy złotych, czyli 75,9 i jest na drugim miejscu po Warszawie. Sam Poznań stanowi 2,8% wartości dodanej brutto w całej Polski, a prawie 29,5% wartości dodanej brutto województwa wielkopolskiego. Czy też warto zwracać uwagę, że około 30% tego, co w ogóle dzieje się w województwie wielkopolskim, to jest miasto Poznań. Pewnie gdyby operować pojęciem metropolii Poznań, ten poziom sięgałby No, sądzę, że blisko 40%. Ważną informacją jest również to, że w tej chwili jest pierwszy etap konsultacji społecznych planu transportowego. Czyli po zebraniu danych ruszają konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu. Będą się one odbywać od 13 listopada do 5 grudnia. Jest także grupa pozostałych konsultacji społecznych, przede wszystkim planistycznych, ale to już Państwa zachęcam do bezpośredniego zajrzenia do sprawozdania. Może pewna ciekawostka, ale jednak warto ją podkreślić. Proszę Państwa, 9 listopada palmiarnię poznańską odwiedził 3,5-milionowy klient. Czyli do palmiarni mieliśmy 3,5 miliona zwiedzających. Może ciekawostką jest również to, że ta osoba pochodziła ze Szczecina i przyjechała do Poznania na obchody imienin ulicy Święty Marcin. Czyli przy okazji chęci uczestniczenia w obchodach, co też jest ciekawe, że w tym celu przyjechała do Poznania, przy okazji także odwiedziła palmiarnię. Proszę Państwa, Poznań został nagrodzony nagrodą Samorząd Równych Szans 2013 roku. Nagroda w tym konkursie jest, konkurs organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i nagroda jest za najlepsze praktyki samorządu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Byliśmy w gronie miast wytypowanych i zostaliśmy uznani za laureata tego konkursu. To zawsze jest także powodem do satysfakcji, bo także w tej dziedzinie okazuje się, że Poznań jest doceniany. Proszę Państwa, w zakresie działalności Karty Rodziny Dużej, która się całkiem ciekawie rozwija, wpłynęło ponad 2000 wniosków i w efekcie wydano prawie już 10 tysięcy, bo 9694 karty. Więc myślę, że niedługo będzie 10 tysięcy kart rodziny dużej. Proszę Państwa, Poznańskie Centrum Świadczeń będzie realizowało nowe zadanie, mianowicie wypłata dodatku energetycznego. Myślę, że warto o tym wiedzieć, bo jest to jedno z takich zadań, które zostały nałożone na samorząd Poznania. Samorządy w Polsce w ogóle, nie tylko samorząd Poznania oczywiście. No i chyba pomijając to, że to jest kolejne zadanie, to jest to zadanie, które jest po prostu źle skonstruowane. Jest wypłata miesięczna tego dodatku w bardzo niskich kwotach, przy bardzo wysokich kosztach administracyjnych. W związku z tym całkowicie tam jest kwota nawet kilku złotych, a każdego trzeba poinstruować listem poleconym, że ma do odebrania na przykład 8 zł. Więc kompletnie błędnie sformułowany system wypłat tego podatku, wypłata raz na kwartał albo raz na pół roku byłaby zdecydowanie bardziej racjonalna. Koszty mamy wyższe niż pieniądze, które dostajemy na realizację tego zadania. Nie jesteśmy w stanie pokryć tego zadania z tych kwot. Proszę Państwa, także Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmowało wnioski dotyczące przyznania świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wpłynęło 2360 wniosków o ustalenie uprawnień do stypendium szkolnego oraz 34 wnioski o zasiłek szkolny. Także myślę, że to też warto analizować, jaki jest stan tego typu świadczeń, bo też to coś mówi nam o kondycji poznaniaków i o ich rzeczywistych potrzebach socjalnych. Bardzo dziękuję. Tyle takiego skrótowego sprawozdania.
Dziękujemy bardzo. Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski, proszę.
Panie prezydencie, jedno pytanie dotyczące bieżącego zarządzania miastem. 21 października bieżącego roku lokale komunalne zmieniły zarządcę. Nowym zarządcą został zespół zarządców nieruchomości WAM. Zastąpił, przypomnę, w tym zakresie
miejską spółkę, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i mam w związku z tym pytanie do pana prezydenta. MPGM do końca walczył, żeby wszystkie zasoby nie były przekazywane nowemu zarządcy stopniowo. No, z oczywistych względów chciał w 100% mieć do końca trwania projektu wypłacane wynagrodzenie. Niemniej jednak z obowiązków zarządcy MPGM się nie wywiązywał. Uczestnicząc w pracach zespołu, który opiniował przydzielanie nowych mieszkań mieszkańcom Poznania, no, zwróciłem uwagę na to, że zespół w wielu sytuacjach nie mógł podjąć decyzji, czy jakiejś takiej decyzji jest w oparciu o sprawdzone informacje, dlatego że MPGM nie przedstawił na czas informacji, głównie chodziło tutaj o oględziny lokali, o które poprosił ZKZL. Do oględzin takich lokali, i to w terminie, o ile dobrze pamiętam, 14-dniowym, MPGM zgodnie z umową był zobowiązany. Brak takiej informacji, czy spóźnienie w przekazaniu tej informacji uprawniało ZKZL do naliczania kar umownych. Według informacji, o którą wystąpiłem do ZKZL-u, na dzień, kiedy odbywała się nasza komisja, to było może z 2 tygodnie temu, kar już naliczonych przez ZKZL MPGM-owi było na 226 tysięcy, a co najmniej drugie tyle potencjalnych kar umownych ZKZL mógł naliczyć. W związku z tym pytanie do pana prezydenta, być może szczegółowej wiedzy ja o tym jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć, pan prezydent teraz może nie mieć. Natomiast pytanie o to, jak odbywało się przekazywanie tego zasobu, kto ze strony miasta nadzorował w tym zakresie spółkę i czy spółka, ewentualnie kto ze spółki poniesie konsekwencje takiego stanu rzeczy. Wszyscy członkowie komisji po prostu, którzy uczestniczyli w pracach tej komisji, mieli nieodparte wrażenie, że zarząd spółki MPGM obraził się na komisję przetargową i na miasto za to, że wybrała tańszą ofertę innego podmiotu. Stąd utrudniał przekazywanie lokali i udostępnianie informacji ważnych dla członków tego zespołu. Także będę wdzięczny, jeżeli nie dzisiaj, to będę wdzięczny za taką informację pisemną o potwierdzenie, czy ostatecznie ZKZL wystawił te kary umowne. Jeżeli nie, to na jakiej podstawie odstąpił od wystawienia tych kar umownych. Jeżeli tak, to kto...
Przepraszam, czy mogę prosić o włączenie mikrofonów, coś tak, żeby pan radny mógł dokończyć
zdanie? Kto w MPGM za to odpowiada i czy poniesie jakąś konsekwencję? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja też chciałam zadać jedno pytanie panu prezydentowi do tej informacji, do jednej z pierwszych informacji dotyczącej powołania pana Piotra Libickiego na stanowisko w Wydziale Urbanistyki i Architektury mające pełnić formę roli plastyka miejskiego. To stanowisko się trochę inaczej nazywa. Bardzo się cieszę, że zostało takie stanowisko powołane i że została wybrana na nie osoba. Natomiast moje pytanie, osoba, która przynajmniej w dyskusjach publicznych wykazywała troskę i wiedzę na temat w tym obszarze, którego przedmiotem działania ma być to stanowisko. Natomiast interesuje mnie, jakie kompetencje otrzyma pan Piotr Libicki w związku z wykonywaniem tych zadań, bo jest to jednak tylko stanowisko w jednym z naszych wydziałów, a mowa jest o koordynowaniu prac czy efektów prac różnych wydziałów, jednostek Urzędu Miasta, a z tą koordynacją różnie bywa, co jest jakby słabością programów mających na celu wprowadzanie, wdrażanie jakiejś wspólnej polityki w zakresie wyglądu, estetyki miasta, rewitalizacji miasta i jest ta słabość punktowana. Niedawno taki mały przykład, była mowa także w gazecie, ukazał bodajże w Gazecie Wyborczej, ukazały się zdjęcia pojemników na śmieci, nowych pojemników na śmieci, które pojawiły się na Placu Wolności, zakupione przez ZDM, które nijak się miały do żmudnie przygotowanej inwentaryzacji katalogu mebli miejskich przez Wydział Urbanistyki, który to katalog proponuje formy między innymi pojemników taka, żeby było estetycznie i pasowało do otoczenia. I właśnie z tą koordynacją różnie bywa. Także czy pan Piotr Libicki będzie miał moc sprawczą, ażeby jakieś zalecenia wprowadzać i ażeby rzeczywiście koordynować te realizacje różnych wydziałów? Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gruwelny.
Myślę, że rzeczywiście pytanie pana radnego jest bardzo szczegółowe. Pozwolę sobie na nie odpowiedzieć na piśmie. W normalnym trybie zapytań muszę to skonsultować z pracownikami. Pewnie nawet w tej chwili, gdybym poprosił pana dyrektora ZKZL-u, tylko częściowo mógłby odpowiedzieć na jeden fragment tego pytania, więc odpowiemy na piśmie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pani radnej, no cóż, będzie miał uprawnienia koordynacyjne. Tak naprawdę, czyli będzie mógł prowadzić dyskusję, rozmawiać tutaj. Poleceń służbowych oczywiście wydawać nie będzie mógł. Polecenia służbowe ewentualnie, jeśli to dotyczy zakresu urzędu, może, jak powiem, jedynie wydać prezydent miasta. I oczywiście będzie miał uprawnienie przygotowania takiego ewentualnego polecenia służbowego, jeśli ono będzie konieczne. Natomiast on, muszę powiedzieć, bardzo ciekawie podchodzi do swojej pracy, nie tylko takiej strony nakazowej, ale także od strony konsultacyjnej, opiniującej, budującej atmosfery. To jest też bardzo pozytywne, że widzi swoje zadania w sposób realny, bo jak państwo wiecie, przepisy nie bardzo pozwalają władczo wkraczać w tę sferę i muszę powiedzieć, że to pewnie był jeden z istotniejszych elementów, którym on przekonał komisję konkursową akurat do swojej osoby, a nie do którejś z innych osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie, zadać pytanie? Nie widzę. Zatem dziękujemy panu prezydentowi za przedstawienie informacji o swoich pracach i przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji, interpelacje i zapytania. Od czasu ubiegłej sesji, a w zasadzie w dniu dzisiejszym, wpłynęło 5 interpelacji pana Bartosza Zawiei w sprawie obecnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulicy Promienistej Palacza i Promienistej Kłyczyńskiej. Pana Bartosza Zawiei w sprawie docelowego przeznaczenia terenu o numerze 220/9, arkusz 5, obręb Górczyn, to jest zdewastowanego boiska sportowego przy ulicy Górczyńskiej. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie ciemności panujących na naszych ulicach. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie bałaganu panującego na rynku Łazarskim i pobliskich okolicach. I pani radnej Lidii Dudziak w sprawie programu ZKZL Lokal za złotówkę. Ja więc interpelacji tutaj nie widzę. Czy autorzy interpelacji chcieliby je przedstawić? Pani radna Lidia Dudziak się zgłosiła. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko dwie szybciutko. Pierwsza interpelacja moja dotyczy programu, który wprowadził ZKZL Lokal za złotówkę. Swego czasu właśnie ZKZL, jakiś chyba z 2 lata temu, uruchomił taką ofertę dla mieszkańców Poznania związaną z kulturą. Lokal za złotówkę. Z tego, co mi wiadomo, znaleźli się oczywiście chętni na prowadzenie takiej działalności pod nazwą Galeria Raczej w lokalu przy ulicy Głogowskiej 53, to jest oficynie w podwórzu. Właśnie mija czas tej promocji, na który zostało zawarte porozumienie. Obecnie najemcy otrzymali zawiadomienie, iż czynsz zmienia się i wzrasta z 4,50 do 4,50, a w sierpniu ma wzrosnąć do 6,90. My zdajemy sobie sprawę, że ZKZL jako spółka musi dbać o swoje finanse, ale ten projekt miał za zadanie nie tylko wynająć pustostan, ale wyjść naprzeciw kulturze, co miało również przyczynić się do ożywienia umierającej ulicy Głogowskiej. Przez cały czas radni miasta Poznania dyskutują, co zrobić, aby ożywić miejską przestrzeń, zwłaszcza w Śródmieście i między innymi ulicę Głogowską. Zapewne taki projekt jak najbardziej wpisuje się w takie myślenie. Jeżeli wzrośnie czynsz, zapewne nastąpi rezygnacja z tego najmu tego lokalu i będzie to kolejny pustostan na Głogowskiej. Dlatego proszę i apeluję do pana prezydenta, aby spowodował wycofanie się z tych propozycji i kontynuowanie tego projektu na dotychczasowych zasadach czynszowych. można by spróbować sprawę skierować na komisję negocjacyjną stawek czynszowych na lokale użytkowe celem spotkania się z tymi najemcami i upewnienia się, czy nadal prowadzą taką działalność. Myślę, że mam tutaj poparcie również radnego Wiśniewskiego, który jest szefem Komisji Rewitalizacji i w pełni też opowiada się o tym, żeby próbować ratować takie fajne programy. I druga moja interpelacja dotyczy bałaganu panującego na rynku łazarskim. Proszę Państwa, ja nie będę się już proszę powtarzała z rynkiem łazarskim,
proszę
ale
Państwa,
po prostu...
Proszę przyciszyć trochę rozmowy, bo Pani...
To, co się dzieje na rynku łazarskim, to jest po prostu no, o pomstę do nieba woła, a zwłaszcza w soboty i w niedzielę. Ja tam mieszkam, więc jestem bardzo często zaczepiana przez mieszkańców, no, którzy mają rację. No i mówią, co wy robicie, co wy właściwie robicie, że jest taki bałagan. Dlatego ja już nie będę czytać tej interpelacji, tylko tak jak powiedziałam, poproszę odpowiedź na piśmie, ale pozwolę sobie przekazać panu prezydentowi zdjęcia, które zostały wykonane z soboty na niedzielę na rynku łazarskim i w okolicach.
Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie się do zapytań. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, jeśli okaże się to plotka, to ja najmocniej przepraszam za jej rozpowszechnianie, ale chciałbym wiedzieć, czy to prawda, że prezydent Jaworski wraz z urzędnikami z Wydziału Oświaty przebywa obecnie w Chinach, gdzie zgłębiają tamtejszy system szkolnictwa. Jeśli nie daj Boże okaże się to prawda, to chciałbym się dowiedzieć również, jakie elementy tego systemu Państwo chcecie zaimplementować w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Jedno pytanie. Chodzi mi o pawilony handlowe na osiedlu Piastowskim, zlokalizowane przy ulicy Obrzyca, ale chodzi o chodnik położony po drugiej stronie tych pawilonów. Ja już bodajże we wrześniu pytałem o to, kiedy zostanie wyremontowany chodnik, czyli właściwie nie cały chodnik, tylko luki w tym chodniku, ponieważ są tam wystające, sterczące kostki, mieszkańcy tam, kostki brukowe mieszkańcy interweniują u mnie, proszą o to, aby interweniować właśnie u pana prezydenta. Otrzymałem odpowiedź na to wrześniowe zapytanie, że zostanie to w niedługim czasie naprawione, te kostki uzupełnione. Do dzisiaj się tak nie stało, jak twierdzą mieszkańcy. Pytanie, kiedy ma to nastąpić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja pozwoliłam się zapisać też do tych zapytań. Pierwsze pytanie dotyczy budżetu obywatelskiego. Ja pytałam już o to, o zasady przyznawania punktów projektom zgłoszonym do budżetu obywatelskiego. Dostałam taką dość okrągłą odpowiedź, mało konkretną. Ta kwestia stanęła na komisji rewitalizacji. Pytał między innymi pan radny Lipiński o to, jakie były zasady. Dostaliśmy pisemną odpowiedź i teraz do tej pisemnej odpowiedzi mam następujące pytanie, bo jakby nasze pytania dotyczyły tego, jakie były zasady punktacji tych projektów 210, które przeszły etap formalny, który pozwolił wyłonić z 210 60 wniosków, które poszło, skierowano pod obrady komisji. I tutaj dostaliśmy coś na kształt protokołów z różnych wydziałów na jedną stronę, gdzie jest tytuł projektu, numer projektu i ilość punktów przyznana przez wydział, ale pytanie dotyczy tego, na jakiej zasadzie były te punkty przydzielane. Drugie moje pytanie dotyczy tego, jakie działania służby miejskie podejmują. Chodzi mi o służby porządkowe, ale nie tylko, ażeby zaradzić problemowi graffiti wszechobecnego i wiecznie pojawiającego się na budynkach miasta Poznania, szczególnie budynkach w szeroko rozumianym śródmieściu miasta Poznania. Jakie działania konkretnie są podejmowane w tej mierze, ażeby przeciwdziałać efektywnie temu zjawisku? Trzecie moje pytanie dotyczy wspomnianej w informacji pana prezydenta estetyki miasta. Pan prezydent wspomniał w swojej informacji o tym, że cieszy go skierowanie projektu ustawy sejmowej rewitalizacji, wprowadzającej jakieś narzędzia rewitalizacji. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, czym prezydent jest władny się zająć w mieście, mianowicie dotyczy reklam i billboardów, które zaśmiecają. Ja bym bardzo prosiła Państwa radnych, żeby umożliwiały zadawanie pytań. Panie, mianowicie przestrzeń miast polskich i nie tylko miast zaśmiecana jest reklamą. Billboardami, mega billboardami, często są to nośniki będące samowolą budowlaną. Ale w mieście Poznaniu takie reklamy pojawiają się na budynkach czy na nieruchomościach miejskich za zgodą jednostek miasta, takich czy innych, które wręcz są zachęcane do tego, żeby podnajmować tę przestrzeń reklamodawcom, taka, żeby uzyskiwać tą drogą jakieś dochody. Często jest to istotny składnik dochodów jednostek miasta, ale to zaśmieca. I zatem moje pytanie do pana prezydenta jest takie, czy pan prezydent rozważa wprowadzenie zachęt do tych jednostek, czy jakby zniechęcających do tego, żeby tą przestrzeń miejską podnajmować tymże reklamodawcom. Znaczy, mówiąc wprost, można by jednostką miejską nakazać niepodnajmowanie przestrzeni i mielibyśmy o tyle zaśmiecenia mniej, zamiast czekać na ustawy sejmowe o rewitalizacji, o wprowadzeniu jakichś narzędzi umożliwiających estetyzację naszej przestrzeni publicznej. To tyle z mojej strony pytań. Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowny panie prezydencie, dwa pytania. Pierwsze dotyczy sprawy, która się już chwilę pojawiła dzisiaj przy okazji WPF-u, kwestia tak zwanego rozwiązania komunikacyjnego dla Naramowic. Jak wspomniał pan prezydent, w tej chwili rozważane są już tylko dwa warianty przez państwa dotyczące tramwaju, ewentualnie rozwiązania trolejbus lub autobus. Chciałbym się zapytać, czy dysponuje Urząd Miasta jakimś opracowaniem o charakterze, powiedzmy, nie wiem, studium wykonalności, czy w jakiejś innej formie analizą wariantów, które, na podstawie którego państwo ograniczyli w tej chwili swoje jakieś rekomendacje do tylko dwóch wariantów, podczas gdy z całą pewnością można sobie wyobrazić, że tych możliwości byłoby znacznie więcej. Czyli pytanie o to, czy jest faktycznie takie opracowanie i jeżeli jest, to czy można je udostępnić radnym, bo jest to jedna z tych strategicznych decyzji, które pewnie będziemy w najbliższych miesiącach musieli podjąć. I drugie pytanie też dotyczy obszaru bardzo ważnego w mieście, mianowicie kwestia zagospodarowania wolnych torów. Wiemy, że ten przetarg na koncepcję, która miała być opracowywana, przetarg wspólnie miasta i PKP, on się nie powiódł i na komisji rewitalizacji gdzieś przy jakiejś okazji otrzymaliśmy informację, że w tej chwili jakby zanim będzie rozpisany jakiś kolejny konkurs na zagospodarowanie tego obszaru, toczą się prace projektowe nad układem komunikacyjnym, układem drogowym dla całego tego obszaru. Moje pytanie dotyczy tego, powiedzmy, jaki jest zakres tego projektu, który jest obecnie sporządzany i czy sensowne, zasadne jest to, że ten projekt powstaje niejako przed tym, jak będzie określona w jakiś sposób koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, program użytkowy, czy nie powinno być tak, że układ komunikacyjny powinien niejako być równolegle opracowywany z koncepcją całości zagospodarowania tego terenu, ponieważ kwestie transportowe i kwestie zagospodarowania terenów inwestycyjnych poszczególnymi funkcjami są ze sobą ściśle związane. Krótko mówiąc, jaki jest w tej chwili stan prac, jaki jest harmonogram na najbliższe miesiące i czy nie powstanie tutaj jakaś sprzeczność pomiędzy tym, że najpierw są prace nad planem transportowym, nad koncepcją transportową dla tego obszaru, a później dopiero będzie rozpisany jakiś konkurs na samo już zagospodarowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie moje dotyczy, jak wygląda sprawa wykupu mieszkań mieszkańcom przy ulicy Bukowskiej 37. Ja tam od wielu lat starają się o wykup mieszkań i Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakim etapie to jest w tej chwili. Drugie moje pytanie dotyczy sprawy, która była jakiś czas temu, żeśmy o niej mówili, a mianowicie chodziło o grunty, które ewentualnie miałaby przyjąć Akademia Medyczna na rozbudowę szpitala mieszczące się przy ulicy Grunwaldzkiej. Jak wiemy, tam znajduje się wiele podmiotów, które są użyteczne dla nas, dla mieszkańców miasta Poznania. Różnego rodzaju, od kultury poprzez niepełnosprawnych. Między innymi jest tam Stowarzyszenie Iskra, które opiekuje się, współpracuje ze starszymi mieszkańcami niepełnosprawnymi intelektualnie. I krótko po tej naszej wtedy rozmowie tutaj w Radzie Miasta na sesji było spotkanie w WTK i tam między innymi dyrektor GUS mówił, że jeszcze nie mają się co martwić, ponieważ kilka lat potrwa, zanim będą się musieli wyprowadzić. Okazuje się, że teraz dostali chyba wypowiedzenie, dokładnie nie wiem, ale wiem, że mają się do czerwca wyprowadzić. No i jest duży problem, dlatego chciałabym po pierwsze poprosić pana prezydenta, czy można im przesunąć im ten okres pobytu, ponieważ po pierwsze nie ma w tej chwili w mieście dla nich takiego pomieszczenia, jakie by ich zadowalało, a po drugie, dlaczego już mają to robić, skoro my chyba żeśmy do końca tego gruntu nie przekazali jeszcze, myśmy tylko plany chyba uchwalali wtedy. W każdym bądź razie i trzecie pytanie z tym wiążące, jakie tam jeszcze są podmioty na tym terenie, które no, będą prosiły czy zwracały się do nas o jakieś pomieszczenia, są dla nas ważne, bo znajdują się tam organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani radnej Ewie Jemility. Pani radna Ewie Jemility, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałam zadać pytanie odnośnie stanu działań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przekazania Rady Osiedla Kiekrz mienia do korzystania przy Jeziorze Kierskim, dokładnie przy ulicy Księdza Nawrota i bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Michał Czyś.
Dwa pytania. Pierwsze dotyczy, czy kamienica główna 5/4A była w ogóle miejska i została sprzedana, czy była współwłasność i została sprzedana. Jak wygląda w tej chwili sytuacja tej kamienicy? I drugie pytanie, na Drzymały 14 są mieszkania, które zajmują zawsze w części dwie rodziny. Czy te rodziny mają szansę na przykład dostać nowe mieszkania komunalne na Podolanach, a to te duże mieszkania po prostu zostawić do dyspozycji miasta? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do pytań. Zatem zamykamy ten punkt interpelacji i zapytania i przechodzimy do kolejnego punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań. Jeśli chodzi o nasz wyjazd do Chin, to jest to także wyjazd w ramach naszej współpracy miast partnerskich, gdzie no, współpracujemy w różnych dziedzinach także i tutaj chodzi przede wszystkim o szkolnictwo zawodowe i pewną wymianę doświadczeń. Oczywiście nie jest tak, że będziemy mogli przenieść jakieś doświadczenia wprost stamtąd tutaj, bo to jest oczywiste, że to nie jest możliwe. Ale mimo wszystko jakieś kontakty nawiązujemy i nie zupełnie bym to lekceważył, choć ta współpraca partnerska z Shenzhen nie jest łatwa ze względu na odległość i koszty tej współpracy, to prawda. Jakieś, myślę, że po prostu spróbuję przekazać panu radnemu sprawozdanie, które będzie po tej wizycie, żeby się mógł dokładnie zapoznać z zakresem tej wizyty i jego efektami. Proszę Państwa, myślę, że jeśli chodzi o te pawilony handlowe na osiedlu Piastowskim, myślę, że w tej chwili będzie trudno odpowiedzieć. Poproszę, udzielę tej odpowiedzi na piśmie po sprawdzeniu dokładnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zasady budżetu obywatelskiego, ja w tej chwili ich tak dokładnie nie pamiętam. Nie wiem, czy ktoś z dyrektorów jest w tej chwili, kto mógłby tej odpowiedzi udzielić.
Ja bym prosiła na piśmie odpowiedź.
Chyba nie, natomiast no, one były dosyć sztywne, to znaczy to nie jest tak, że oczywiście punktacja nie była dowolna, ale w każdej dziedzinie była odpowiednia ilość punktów do przyznania tych dziedzin, które można było uzyskać punktów. Było kilka, ale rozumiem, udzielę tej odpowiedzi na piśmie. bardzo bym prosił, powiem jeszcze o estetyce, że proszę Państwa, wzbraniałbym się w tej chwili pod podjęciem takiej decyzji, że na miejskich obiektach ma nie być reklam. Dlatego, że one to będzie oznaczało, że one się pojawią metr dalej. To jest tak, jak my często mówiliśmy, że w pasie drogi nie ma być reklamy i w tym momencie pojawiło się 20 centymetrów za pasem drogi taka sama reklama i zarabiał ktoś inny, a nie my. Bardziej jest to problem uporządkowania całościowego. Oczywiście parę skrajnych przypadków powinno być wyeliminowanych, tych szczególnie w obszarach zabytkowych. Tam oczywiście także miejskie jednostki nie powinny pozwalać na wieszanie reklam. Myślę, że wracając do nowego stanowiska, to także jest zadanie nowego pracownika. Ale chcę zwrócić uwagę, proszę Państwa, na coś innego. Jest w tej chwili debatowany w Sejmie projekt ustawy o ochronie krajobrazu. Dziwnie on brzmi, ale jednym z istotnych elementów tej ustawy jest ograniczenie systemu reklam. I on ma upoważnić rady gmin do wprowadzenia czegoś w rodzaju, to się tak nie nazywa, ale kodeksu reklamowego na terenie gminy i opłat za reklamy. I w tym momencie oczywiście taki system mógłby ulegać no, dużemu ograniczeniu. I to zarówno tych reklam takich dużych, jak i drobnych reklam, które się pojawiają i które też są niezwykle szpecące. Choć ku mojemu zaskoczeniu na razie nie ma hałasu w tej sprawie, co albo oznacza, że parlament wolno pracuje, albo instytucje reklamowe jeszcze się nie zorientowały, że taki projekt w ogóle jest w parlamencie. Pewnie będzie więcej hałasu. Ja bym poprosił w tym momencie pana prezydenta Kajzera, żeby powiedział parę słów na temat działań, które są podejmowane, jeśli chodzi o przeciwdziałanie graffiti.
Ja bardzo krótko przede wszystkim chciałbym panią radną poprosić o kliknięcie na poznań.pl. Tam mamy u dołu graffiti. Jest informacja bardzo szczegółowa o całym programie inicjowanym przez nas. Pod nazwą program Poznań promuje sztukę, a nie wandalizm. I tam jest szczegółowa informacja o całych założeniach programu, o działaniach podejmowanych obecnie. Między innymi w ramach tego programu tworzymy miejsca, gdzie graffiti może być legalne. Na tej stronie pani może czytać także galerie graffiti, tych legalnych graffiti, które chcemy promować. A o czym tutaj w spisie nie ma informacji, a też jest ważne, w ramach monitoringu i działań policji wzmocniliśmy system motywacyjny, konkretnie nagrody za wskazanie osób, które próbują niszczyć miasto, czy po prostu chuliganów. I jeśli chodzi o działalność policji z monitoringu, mamy znacznie więcej wykryć ostatnio osób, które te działania podejmują, także ilość spraw wszczynanych uległa wzrostowi. Więc z jednej strony jest to wzrostowa represja, ale z drugiej strony działania pozytywne, czyli wskazywanie miejsc, gdzie można legalnie graffiti realizować, informowanie różnych podmiotów w mieście o sposobach zabezpieczenia się przed graffiti, także wykorzystywanie nowych technologii w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent jeszcze odpowiedzi, tak?
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, nie mamy czegoś takiego jak, nie wiem, prefeasibility study czy jakieś rozwiązania. Mamy w tej chwili pewne wewnętrzne analizy. Ja dlatego mówię, że na tym etapie niezwykle trudno byłoby przesądzać w ogóle o jakimś rozwiązaniu. I oczywiście powinna się też, to jest zawsze tak, nie możemy nieskończonej liczby możliwych rozwiązań oczywiście brać pod uwagę, jakąś pewną skończoną. Jednym z istotnych elementów, które trzeba wziąć pod dyskusję, jest oczywiście poprowadzenie trasy tramwajowej w ulicy do centrum przez ulicę Garbary. Problem polega na tym, że przejście pod samym mostem kolejowym według bardzo wstępnych szacunków koszt takiego przejścia to jest prawie 900, to jest ponad 900 milionów złotych, prawie miliard. Tak? Pokonania jednego węzła, który byłby problemem. Dlatego, że my pod ziemią w tym miejscu mamy kolektor Bogdanka, czyli największy kolektor deszczowy miasta Poznania z przeprowadzeniem całego cieku wodnego Bogdanka i największy kolektor sanitarny, jaki mamy w Poznaniu i musielibyśmy przełożyć cały system kolektorów łącznie z przepompownią. Nie ma możliwości według wstępnych szacunków podniesienia torowiska, w związku z tym musimy iść niżej torowiska, żeby zmieścić się z rzędnymi tramwaju. I to jest podstawowy problem, którego dzisiaj nie potrafimy przeskoczyć technicznie. Wszystkie inne trasowania tramwaju nie wpuszczają nas do centrum. I to jest podstawowy problem, który mamy. Przyznam, że nie mam czegoś takiego jak pełnej ekspertyzy. Mam w tej chwili bardzo wstępne szacunki takiego rozwiązania. No i to oczywiście wymaga dopracowania. Pojawiają się także dyskusje o innych elementach, których dzisiaj nie mamy w żadnych planach transportowych. Też pewnie trzeba o nich porozmawiać i nie należy ich z góry przekreślać. Wymagają one pewnej rozwagi. I ja ten stan wiedzy, który mam na dzisiaj, spróbuję panu radnemu przekazać również w formie pisemnej, w takim zakresie, w jakim on jest, z góry mówiąc, że jest on bardzo przybliżony i nie ma on charakteru jakichś bardzo sztywnych opracowań. Jeśli chodzi o układ komunikacyjny dla wolnych torów, ja mam wrażenie, że mam w tej chwili trochę zbyt mało wiedzy, żeby go dokładniej tutaj przekazać. W związku z tym pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie na piśmie. Jeśli chodzi o wykupy dotyczące Bukowskiej 37, to myślę, że też, bo to jest szczegółowa. Nie wiem, czy ktoś z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami jest w tej chwili odpowiedzieć, na jakim etapie są negocjacje ze szpitalem dotyczącym przekazania terenów. Chcę oczywiście powiedzieć, że jak najbardziej te tereny przekazane nie zostały. Tak? One mogą być przekazane tylko wtedy, kiedy no, albo by nam szpital zapłacił cenę rynkową, co raczej nie jest możliwe, albo wtedy, kiedy państwo będziecie mogli zadecydować o zaakceptowanie ewentualnej ulgi czy innej formy przekazania. Tego oczywiście na sesji nie było, więc w żadnym wypadku nie, ale rozumiem, że jakieś rozmowy się toczą, jakaś perspektywa tutaj jest i w zależności od tego, ja być może pan dyrektor ZKZL-u wie, dlaczego te umowy zostały wypowiedziane, czy był ten powód związany z poszerzaniem szpitala, czy może z czymkolwiek innym. Więc gdyby ktoś z panów dyrektorów mógł tutaj udzielić jakoś przynajmniej częściowej odpowiedzi na to pytanie.
Nie, właśnie chciałam... Nie, pan dyrektor...
Raz, o, jest. Tak, bardzo. Pani przewodnicząa, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o budynki przy Grunwaldzkiej 55, myśmy dostali informację z WGN-u, że należy rozpocząć procedurę opróżniania tych baraków, które tam są z najemców, celem ich ewentualnego dalszego przekazania. My tu pełnimy tylko rolę usługową, w związku z czym nie byliśmy informowani na temat stanu rozmów, w związku z czym no, tylko wykonujemy tutaj jakby prośbę czy wskazanie WGN-u w tym zakresie. No, też nie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ oprócz tych wszystkich dobrych organizacji, no, niedawno pojawił się tam też poznański klub bokserski z dużymi nakładami, pracując z młodzieżą, taką trudną też i no, jest nam niezręcznie, ale no, jakby tu ze strony ZKZL mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest poza naszymi kompetencjami.
Pytanie uzupełniające, pani Lidia Dudziak.
Oczywiście nie mam żadnych pretensji do pana dyrektora ZKZL-u i jakby do niego nie była ta prośba kierowana, ale w takim razie zwracam się do pana prezydenta Ryszarda Grobelnego z prośbą, żeby to on podjął decyzję, żeby wstrzymać na razie to wyprowadzanie ludzi, bo po pierwsze robimy ogromny zamęt. Tam są ludzie, którzy potrzebują pomocy i my nie możemy, a pan dyrektor się dwoi i troi, bo z kolei nie ma takich pomieszczeń na tą chwilę, które by mogły przejąć tę organizację, więc póki jeszcze, przecież nie mamy jeszcze, nikt nie ma noża na gardle, żeby to robić już do czerwca, a tym bardziej pan dyrektor wyraźnie w telewizji powiedział, że to jest kwestia kilku lat. Ludzie przez ten czas mieliby możliwość jakąś się inaczej zorganizowania. Także no w takim razie widzę, że decyzja jest po pana prezydenta stronie i proszę, żeby pan wyszedł naprzeciw tym organizacjom. Dziękuję bardzo z góry.
Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Znaczy, proszę państwa, ja oczywiście mogę powiedzieć, że się tym zainteresuję i zobaczę. Oczywiście działania muszą być racjonalne. Jeżeli nie mamy jasno zdefiniowanej perspektywy, to nie ma powodu, żeby rozwiązywać przedwcześnie umowy i oczywiście poproszę tutaj o wyjaśnienia i przekażę pani radnej i państwu ewentualnie je na piśmie. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, to myślę, że zarówno pani Emilita, jak i pan radny Grześ pozwolą, że odpowiem na nie na piśmie, bo w tej chwili trudno byłoby w tych szczegółowych pytaniach udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Zamykamy ten punkt i przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan prezydent Ryszard Gawędy, bardzo proszę.
Proszę Państwa, przez moment zastanawiałem się, czy zabrać głos, bo dotyczy to pewnego wątku, który był dzisiaj na sesji poruszany. Mianowicie tego, który się nie znalazł w porządku obrad, w związku z tym nie była możliwa dyskusja przy tej okazji. Chodzi o ewentualną zmianę składu przedstawicieli miasta w delegowanych do GOAP-u. Znaczy, proszę Państwa, nie wnikając, czy tych przedstawicieli należy zmienić, czy nie, to trzeba jasno powiedzieć, że żeby ci przedstawiciele, bez względu w jakim składzie będą, mogli podejmować jakąś decyzję, to po pierwsze skutecznie, to albo muszą działać wszyscy razem, albo muszą i nawet działając razem muszą jeszcze znaleźć wsparcie innych członków Rady GOAP. Bez względu na to, kto to będzie. I oczywiście mogłem zadać pytanie, czy takie próby były już teraz podjęte, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym składzie, w którym są dzisiaj, taką próbę podjąć. Jeżeli pan radny, na przykład pan radny Lewandowski lub ktokolwiek inny, uważa, że należy podjąć jakieś konkretne działanie, no to pierwsze pytanie jest takie, czy najpierw spróbował przekonać pozostałych delegatów miasta Poznania do tego, żeby wspólnie zadziałać, a następnie, żeby spróbował przekonać przynajmniej jeszcze jednego przedstawiciela, żeby taką decyzję podjąć. No to jest skuteczność działania. Ja skądinąd wiem, że takiej próby nie było. I jeżeli mówimy, co się może wydarzyć do 10 grudnia, to jeżeli jest konieczność podjęcia takiego działania przed 10 grudnia, to należy je podjąć. Po prostu. Tak? Należy o tym porozmawiać i zobaczyć, czy jest podjęcie. Jeżeli tu jest jakiś problem, to ja oczywiście jestem w stanie także uczestniczyć. Raz już prosiłem o takie spotkanie, kiedy był początek funkcjonowania GOAP-u, o takie spotkanie, żeby przedstawiciele miasta Poznania działali tutaj razem, bo to jest niezwykle ważne. Żeby przekazywali jednolity komunikat, taki sam zarówno w sensie medialnym, jak i do pozostałych członków. Bo jeżeli nie będą razem działać, to będzie im trudno pozyskać w każdej sytuacji większość do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, jeżeli jest konieczność podjęcia jakiegoś konkretnego działania, to należy je zaproponować. Ja chętnie będę uczestniczył w tym, żeby przekonać wszystkich, przede wszystkim przedstawicieli miasta Poznania, żeby takie działanie podjęli. A oczywiście jeszcze trzeba będzie podjąć kogoś innego. Więc nie w zmianie personalnej jest tutaj rozwiązanie, tylko w konkretnych projektach, które chce się realizować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym nawiązać do pytania dzisiejszego pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego w tej części, kiedy rozmawialiśmy o odtajnieniu protokołu. Powiedziałem, że poinformuję państwa, do kiedy prace z kwerendą tych protokołów archiwalnych się zakończą. Uzgodniłem z panem dyrektorem Markiem Kalembą, że powinniśmy na kolejnej sesji przedstawić państwu informacje na ten temat, czy i jakie są ewentualnie protokoły, które w jakiś sposób zostały utajnione. Mam też przy okazji prośbę, ponieważ padały tu takie głosy niektórych osób, że więcej było takich protokołów, że jeśli ktoś z Państwa taką pamięć ma i wie coś o tym, to proszę o informację, bo to też ułatwi pracę w Biurze Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałabym się odnieść z kolei do wypowiedzi pana prezydenta. Ja sobie zdaję sprawę, że pan prezydent nie jest w stanie i zresztą nawet nie musi zajmować się wszystkim w tym mieście i rozumiem, że jako przełożony no to też patrzy, żeby jego zastępcy wyszli jak najlepiej w tym całym zamieszaniu, mówiąc kolokwialnie, śmieciowym. Ale panie prezydencie, pytanie takie pierwsze zasadnicze. Kiedy było ostatnie spotkanie GOAP-u? Gdzie nasi przedstawiciele są? Zgromadzenia. Gdzie są nasi przedstawiciele?
Nie można się doprosić tego zebrania, nie można. Nasz przedstawiciel Adam Pawlik twierdzi, że wielokrotnie zwracał się z prośbą o to, żeby przeprowadzić jakiś rekonesans, objeździć te wszystkie wysypiska, to co jest właściwie w ich zasięgu działania. Nie ma na to odzewu. Po drugie, ja przypominam, że ja złożyłam już kilka interpelacji dotyczących właśnie tego naszego problemu śmieciowego i między innymi chodziło o deklaracje, które składaliśmy, gdzie są zawarte błędy i z tego, co się orientuję, to też nie było zebrania, które by poprawiło te deklaracje i poprawiło uchwały, które są podjęte źle. Po prostu te uchwały, które są podjęte, niektóre działają przeciwko nam i przeciwko temu, co dzisiaj mamy i jaki bałagan mamy na przykład na rynku azarskim, tak? Więc panie prezydencie, ja wiem, że pan musi bronić swoich ludzi i to jest fajnie, ale naprawdę nie dokończę po prostu.
Pani radna nie dokończyła, zatem dziękujemy i pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, nie wiem, czy do wszystkich dotarłem. Za zgodą pana przewodniczącego rady Grzegorza Ganowicza organizuję wyjazd do Wrocławia celem zapoznania się z funkcjonującą tam spółką inwestycyjną, do której nas przekonuje pan prezydent miasta. Jednocześnie chcielibyśmy zobaczyć, jak tam odbywa się, jak już będziemy, zarządzanie stadionem, współpraca i miasta, i lotniska wrocławskiego. Wyjazd planujemy 11 grudnia i na dwa dni, 11-12, autobusem, nie samolotem. Bardzo mi przykro, że nie jest to wyjazd do Chin, ale być może się tam po prostu dowiemy więcej, niż byśmy się na te tematy dowiedzieli w Chinach, także jest on o tyle, myślę, wskazany, by mieć pojęcie. Tam planujemy spotkanie nie tylko z przedstawicielami spółki inwestycyjnej we Wrocławiu, ale też z radnymi opozycji, którzy ze swojego punktu widzenia, tam Platforma jest w opozycji, to z radnymi Platformy na pewno i nam na pewno szczerze powiedzą, jak ta spółka funkcjonuje we Wrocławiu, a przynajmniej będą bardziej wiarygodni dla naszych kolegów tutaj z Platformy, także myślę, że te rzeczy poznamy i bogaci o tę wiedzę będziemy mogli decydować o tym, co się będzie działo w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, my tutaj w sprawie GAP-u dyskutujemy i to jest jak najbardziej nasz zakres obowiązku. Natomiast nasi przedstawiciele mogą tak naprawdę tylko i wyłącznie zwołać Radę GAP-u i podjąć na niej jakąś uchwałę. Tylko, żeby podjąć jakąś uchwałę, muszą mieć jakąś propozycję tej uchwały. I jeżeli jest taka propozycja, jeszcze raz, jeżeli jest taka propozycja, to nie ma problemu, żeby przynajmniej spróbować przekonać przedstawicieli miasta Poznania do niej. Jeżeli ktoś sygnalizuje, że nie wiem, podjął próbę, a ja wiem, że nie podjął, przekonania do tego przedstawicieli, którzy nie są radnymi, ma z tym problem, to jeszcze raz powiem, ja jestem gotów się w to zaangażować, jeżeli Państwo mnie przekonacie, że taki projekt jest słuszny, to jestem w stanie nawet wydać polecenie służbowe naszym przedstawicielom, żeby tak, a nie inaczej robili. Tak? Tylko musi się pojawić propozycja, a nie na zasadzie zróbmy coś, czy pojedźmy gdzieś, bo pojechać radny czy przedstawiciel może zawsze. Tak? Ale to nie jest działalność w organach przedstawicielskich. W organach przedstawicielskich działa się poprzez podejmowanie uchwały. I ja, ponieważ ja rozumiem, że to pewnie stanie na sesji 10, ale zwracam uwagę, że, bo pan radny Lewandowski mówił o tym, że trzeba coś zrobić, zanim będzie 10. Jeżeli rzeczywiście coś takiego trzeba zrobić, on uważa, że jest konieczność zrobienia czegoś takiego, to po prostu powinniśmy to zrobić. Tak? Siąść, porozmawiać i zrobić, jeśli jest taka konieczność. Jeżeli ma konkretną propozycję, to trzeba z konkretną propozycją siąść, zrobić i ewentualnie zaproponować zwołanie nadzwyczajnego spotkania Rady GOAP-u w jakiejś sprawie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marek Sternalski, bardzo proszę.
Panie prezydencie, to dwie rzeczy, które chyba wszystkim klubom chodzą po głowie. Pierwsza rzecz to jest rozróżnienie cen w zależności od sektorów, żeby sprawdzić możliwość realizacji takiej uchwały. I druga rzecz to jest kwestia zabudowania wielorodzinne i to, co jest dużym ryzykiem, czyli informacja o tym, że przedsiębiorcy będą odbierali śmieci raz na dwa tygodnie z budynków wielomieszkaniowych.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Jeżeli pan prezydent jest taki chętny do wysłuchiwania postulatów odnośnie GOAP-u, to ja mam taki postulat, żeby w GOAP-ie zainstalować taką bazę danych, którą można by było posortować i moglibyśmy się dowiedzieć, ile pieniędzy płacą mieszkańcy Poznania do GOAP-u, a ile kosztuje wywóz śmieci w Poznaniu, ponieważ w tej chwili uzyskałem informację, że takiej możliwości w bazie danych GOAP-u nie ma i nie mogę się tego dowiedzieć i cały czas mam odczucie, że my finansujemy, poznaniacy, cały GOAP, dlatego tej informacji nie możemy uzyskać. Myślę, że tutaj pan prezydent, działając w interesie mieszkańców Poznania, bo to oni pana prezydenta wybrali, mógłby poprosić, żeby pana przedstawiciele zabiegali o to, żeby takie informacje były podane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan prezydent Ryszard Krobelny.
Szanowni państwo, wysłuchać możemy wielu rzeczy. Tylko ja bym chciał, sobie, żebyście państwo sobie jasno zdawali sprawę, że jeżeli zmienimy, czy nie zmienimy, czy ktokolwiek będzie naszym przedstawicielem w GOAP-ie, to żeby on uzyskał odpowiedź na te problemy, to musi przygotować stosowny projekt uchwały. Tak? Nie na zasadzie, przepraszam, napisać pismo, bo napisać pismo każdy z nas może, tylko musi przygotować stosowny projekt uchwały. I oczywiście odpowiem tak, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, zróżnicowanie cen w poszczególnych sektorach. Mój pogląd i rozumiem, że także pogląd, jeżeli jest również poglądem państwa, ja pamiętam dyskusję, która się kiedyś odbyła między przedstawicielami miasta Poznania w GOAP-ie i wtedy wszyscy mieli podobne zdanie. W związku z tym tak naprawdę wszyscy przedstawiciele miasta Poznania mają zdanie, że należałoby zróżnicować te ceny. Myśmy wtedy stawali jednoznacznie stanowisko, że skoro zgadzamy się na małe sektory, sektory zróżnicowane pod wieloma względami, bo pierwotny podział był na sektory w miarę jednolite, o podobnej charakterystyce. Jeżeli decydujemy się na małe zróżnicowane sektory, to konsekwencją jest zróżnicowanie opłat w tych sektorach. I tu oczywiście uważam, że powinniśmy do tego dążyć. Natomiast pytanie, kiedy można podjąć taką decyzję? Prawdopodobnie taka decyzja powinna być podjęta natychmiast po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. W tej drugiej sprawie nie potrafię się wypowiedzieć. W związku z tym w tej pierwszej tak naprawdę, jeśli uznajemy, że cel jest jednoznaczny dla wszystkich, nie ma tutaj wątpliwości, to oczywiście trzeba jeszcze znaleźć kogoś, kto będzie podobnie jak wymyślał. Ale powinniśmy do tego dążyć, powinniśmy to wprowadzić. W tej drugiej dzisiaj się nie potrafię wypowiedzieć, nie mam na ten temat zdania, ale oczywiście jeśli to wymaga jakichś działań na poziomie Rady Związku Komunalnego, to trzeba ją podjąć. Jeśli innej formuły, to też trzeba rozmawiać o innej formule. Ja nie widzę tutaj, znaczy chcę, nie wnikając jeszcze raz, proszę państwa, kto będzie przedstawicielem, nie ma się co oszukiwać, że zmiana przedstawicieli rozwiąże te problemy, o których tutaj mówimy, bo nie w tym jest kłopot. Kłopot jest w tym, tak, że nie ma podjętych jednoznacznych działań, które mają być. I jeszcze raz chcę powiedzieć, proszę państwa, jeżeli jest takie coś potrzebne, to powinny się odbywać regularne spotkania wszystkich przedstawicieli miasta Poznania z konkretnymi propozycjami, ale albo działań, albo co najlepiej projektów uchwał. Bo w pewnym momencie, jeśli zmienimy, to i tak będzie musiał ktoś napisać projekt uchwały, tak, żeby podjąć jakieś działania. Co do jednej rzeczy się zgadzamy, a drugą, jak państwo wiecie, też pan prezydent obiecał, że będzie rozpoznawał i będziemy starali się stosowne działania podjąć.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłoszonych w tym punkcie, zatem zamykam ten punkt i przechodzimy do ostatniego punktu, zamknięcie 50. sesji Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu bardzo.